Dzień dobry, dzień dobry, albo dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w przedświątecznym, aczkolwiek w świątecznym odcinku Q&A. Rok temu, na Waszą prośbę chyba, czy na moją własną prośbę, już nie pamiętam, zrobiłem taki bardzo długi odcinek, prawie chyba 3-godzinny, żeby Wam jakoś umilić czas świąteczny. I pomyślałem, że w tym roku również chciałbym Wam zrobić taki odcinek, aczkolwiek raczej nie będzie na pewno aż tak długi jak w zeszłym roku. Kochani, nie ukrywam z bardzo prostego powodu, jestem po prostu strasznie zmęczony. Wiecie, skończyłem właśnie adwent, w sensie skończyłem ostatnie rekolekcje adwentowe. Przejechałem w nocy ze Świdnika, gdzie byłem na super rekolekcjach i nie ukrywam, po prostu jestem padnięty jak mało co. Ale chciałbym Wam, kochani, oczywiście nagrać naprawdę w miarę długi odcinek Q&A-owy, żebyście chociaż mogli pierogi ulepić, albo chociaż ze 3 okna umyć, albo cokolwiek tam już na święta, jak już będziecie tego ewentualnie słuchać nie przed świętami, bo nie macie czasu, tylko może święta, bo ktoś potrzebuje jakiejś lekkiej, przyjemnej rozrywki do zmarnowania czasu. Czyli kochani, Q&A, gdzie oczywiście będzie trochę pytań naprawdę ważnych i poważnych, ale też cała mnóstwa różnych głupot, różnych moich niepotrzebnych nikomu myśli, różnych opowieści dziwnej treści, po prostu takie, wiecie, do bycia z Wami. Mam nadzieję, że części z Was takie rzeczy jakąś radość sprawiają i też takie oderwanie czasem od nawet trudnej rzeczywistości. Tak po prostu. Kochani, zanim do odcinka... Znaczy, to już jest odcinek, ale zanim do odcinka tego właściwego z pytaniami, to dawno bardzo nie robiłem, bo właśnie robię to zazwyczaj w Q&A-ach, update legowy. Kochani, muszę Wam powiedzieć, że coraz bardziej jakoś mam taką, wiecie, wkrętkę legową, a też po prostu dużo ludzi mi dają Lego ostatnio. Na przykład na rekolekcjach w końcu mi nie dają, wiecie, świętych obrazków, tylko na przykład często dostaję różne zestawy Lego. I mam Wam do pokazania z ostatniego czasu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem nowych zestawów Lego, takich niewielkich w sumie, chociaż no jeden bardzo fajny, które tu wylądują oczywiście na naszej półce studiowej za momencik. Więc ja tu zaraz się przerzucę na inne, wiecie, kamerowanie i Wam opowiem, co to ostatnio dostałem. Znaczy jedno to w ogóle sam sobie kupiłem, a resztę to dostałem. Więc tak. Kochani, po pierwsze, to sobie właśnie sam kupiłem. To jest kolejny zestaw, jak może pamiętacie, po żyrafie, który był, bo był żyraf. To po żyrafie kolejny zestaw z gry Horizon Zero Dawn. Czyli dwie maszyny z tej gry i dwie figurki. Tu jest Aloy, czyli główna postać z tej gry. I tu jest chyba Val, jeżeli dobrze pamiętam. Jej przyjaciel. Tutaj jest Piłoząb, czyli jedna z maszyn w tej grze i tutaj jest, jak on się nazywał, Krabołas chyba, tak. Krabołas, czyli taki, co ma taką, to widzicie, on ma takie coś, co można to zdjąć, o, i on tam przewozi różne artefakty i z tego się wyjmowały różne surowce. Bardzo fajny zestawik, taki malutki, szybko go złożyłem, ale dużą radość mi to sprawiło, szczególnie ta cudowna Aloy. Kochani, druga rzecz, tylko czekajcie, bo sobie to poprzestawiam, to dostałem akurat. Czyli taki malutki telefon jest, widzicie, z taką do notowania kartką, w sensie oczywiście nie da się po tym pisać i z ołówkiem, który się składało. Czyli taki telefonik, no bardzo to, o, mój paluch, bardzo to zmyślne jest, wiecie, da się normalnie podjąć słuchawkę, jest kabel z klocków, no bardzo to jest takie fajne, pójdzie na półkę zaraz. To też, kochani, dostałem, to jest jakiś hamburgeras taki z tego, chyba, jak się nazywa ta gra, z Fortnite, tak mi się wydaje. Ja w Fortnite nie gram, ale tego hamburgerasa tam w 15 minut złożyłem. No i taki jest tutaj maluch. I kochani, jeszcze jedna rzecz, którą dostałem. Może pamiętacie, jak jeszcze z temu pokazywałem Wam Nowy Jork, a tutaj jest ten, Londyn, nie? Dosyć fajnie to jest, wiecie, skonstruowane. Z tyłu jest to London Eye. Jest oczywiście słynny most na Tamizie i oczywiście Big Ben. No, takie fajne. Mam, kochani, już w ogóle kolejne, tylko jeszcze nie złożyłem. Mam kolejne z miast różnych. I teraz, kochani, trzy takie rzeczy większe. Zobaczcie, jedna, i to jest po prostu super. To jest ta taka, wiecie, straszna książka z Harry'ego Pottera. Tu na górze jest jego figurka. Ja sobie ją tam dołożyłem. Tą książkę można normalnie, widzicie, otworzyć, tylko tam w środku jest po prostu mechanizm. A to polega na tym, że... Czekajcie, tego Wam pokażę. Jak się weźmie do tyłu, to ona będzie jechała do przodu i będzie kłapała tymi zębami. Patrzcie. O, i ona, widzicie, ma taki mechanizm naciągany i kłapie paszczą. No więc taka książka, to sobie po prostu postawiłem na regale z książkami. I druga rzecz książkowa, a nie, w sumie to też sam sobie kupiłem. To kochani, mam pierwszego z Lego Booknooka. Booknooki to są takie rzeczy, które się właśnie wkłada między książki, widzicie. I to jest Booknook z tym, z Sherlockiem Holmesem. Teraz tu może trochę słabo światło widać. No ale tu jest Sherlock, tam oczywiście jest Watson. Są jeszcze inne postaci.
I to jest, widzicie, takie coś, tylko czekajcie, czy ja jestem w stanie to zrobić, żeby mi teraz stał telefon. Ja go może tu o coś oprę, poczekajcie, żeby mi się nie wywalił. Zaraz mi się pewnie wywali. No nie wiem, jak to zrobić. Czekajcie, bo muszę to zrobić tak. Dobra, stoi. I widzicie, to jest takie coś, że to można sobie otworzyć. Proszę bardzo. O, tak. No i wtedy to jest taka cała, widzicie, ulica. W ogóle taka, no, sporo detali w tym jest. A jak się to właśnie składa, to można to, wiecie, włożyć do nowego regału, w sensie jako między książki. Nie? Ja mam to po prostu włożone między książkami. Pewnie na jakichś tych wstawakach to zobaczycie. Właśnie tak to się składa i tutaj wstawiasz, tutaj stoją książki obok i wtedy masz to jako taki, no właśnie, buknuk. Pierwsza taką rzecz, którą w ogóle w życiu sobie skombinowałem. I kochani, jeszcze jedna rzecz, taka chyba no, największa i też bardzo mnie ona cieszy, czyli to jest Piesio, którego dostałem, wiecie, w ogóle na urodziny od moich współpracowników z fundacji. Zobaczcie, jaki on jest ładny. Oczywiście to jest ten ze 101 Dalmatyńczyków, czyli taki ogromny, fajny, z pyskiem. Jego można w ogóle w różnych pozycjach ustawiać, ale ta mi się akurat najbardziej podoba. Moi przyjaciele powiedzieli, że zawsze chciałeś mieć psa, no to masz teraz psa. Dobrze, kochani. Ja to zaraz ustawiam na półce i my wracamy do odcinka. No dobrze, moi drodzy. Jestem z powrotem. Mam tu przygotowaną oczywiście kolkę zero, żeby sobie trochę popijać w trakcie. Kochani, oczywiście wszystkich waszych pytań, które napisaliście tam w takim filmiku, który wrzuciłem, nie, ostatnio, 2 dni temu chyba, wszystkich pytań zapewne nie ogarnę, zresztą w ogóle nie wiem, zobaczymy ile ogarnę, zobaczę, ile będę miał po prostu siły, to tyle ogarniemy. Pewnie za jakiś czas oczywiście do tamtych pytań jeszcze wrócimy i zrobimy kolejny odcinek jak zawsze, czyli różnie oczywiście może z tym być. Kochani, jedziemy. Tak jak mówię, ważne i nieważne, w sensie, znaczy nie tak, wszystkie są ważne, tylko w sensie jedne takie pewnie bardziej, wiecie, z jakąś tam potrzebą wiedzy, której szukacie, albo jakieś odpowiedzi na jakieś nurtujące was pytania, a czasem po prostu takie pogaduchy między nami w różnych takich rzeczach. Posłuchajcie, jedziemy. Kolejna rzeczywiście jest zupełnie przypadkowa, tak jak tam trafiłem, tak jak mi YouTube wyświetlał, tak różne pytania sobie zapisywałem. Ania pyta, czy ojciec oglądał The Chosen? Jeśli tak, to jakie wywarło na ojcu wrażenie? Pozdrawiam serdecznie. Kochani, to jest takie pytanie, które się, mam wrażenie, pojawia już od bardzo dawna i po prostu pod bardzo wieloma moimi filmami, a nawet chyba jest taki jeden człowiek, który w kółko o tym po prostu pisze i dlatego jak ktoś o tym w kółko pisze, to ja nie odpowiadam. Ale w końcu no, zobaczyłem to pytanie i kochani, bardzo krótko. Bo ja widziałem tylko pierwszy sezon The Chosen. Tak, bardzo mi się podobał. Nie jest to jakiś, wiecie, najważniejszy, nie wiem, film dla mnie religijny. Ja znam ludzi, których to bardzo porusza. Na przykład, nie wiem, mój brat Tomasz Zamorski, kojarzycie, nie? Który mieszkał swego czasu z nami w Łodzi, teraz jest w Warszawie. To Tomek Zamorski wręcz myślę, że doznaje jakiegoś takiego nawrócenia na tym filmie. On sam o tym opowiada, że bardzo ten film go mocno dotyka. Tak, bardzo mi się tam podoba Pan Jezus. Trudno mi się wypowiedzieć o całości tego serialu, mówię, bo widziałem tylko pierwszy sezon. I pierwszy sezon rzeczywiście jest super. Nawet w ogóle kiedyś pamiętam, jak byli aktorzy z tego The Chosen w Polsce, z reżyserem chyba. Nawet dostałem zaproszenie na jakieś takie spotkanie, wiecie, z nimi, ale szczerze mówiąc nie, już nie pamiętam, czy nie miałem czasu, czy po prostu nie pojechałem. Bo ja generalnie filmów religijnych jakoś tak średnio, nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że mam taką skazę, że bardzo wiele religijnych filmów, które w życiu oglądałem, to po prostu była strasznie nudna. I mówię, The Chosen taki nie jest. I ten pierwszy sezon bardzo mi się podobał i mam ogromną ochotę zobaczyć dalej, bo uważam, że to jest jeden z fajniejszych obrazów, wreszcie taki nie wiecie, nie cukierkowy, nie sztuczny, nie sztywny, nie jakiś beznadziejny, tylko naprawdę jest pokazana zupełnie niezwykła wizja tego, no właśnie, kim Pan Jezus mógłby w takim ujęciu ludzkim być, nie? To zawsze koni, oczywiście jest jakaś rekonstrukcja, to zawsze jest jakaś próba wyobrażenia sobie, to zawsze nie oddaje tego, kim on naprawdę jest i był, kiedy był na ziemi. Ale tak, jest to na pewno jeden z najlepszych seriali, jeśli nie najlepszy serial o Panu Jezusie, jaki zdarzyło mi się zobaczyć. Jak obejrzę dalej sezony, kolejne, to wtedy myślę, że będę mógł trochę więcej powiedzieć, a może mnie zupełnie jakoś właśnie, wiecie, porwie, dotknie i tak dalej. Tak, oczywiście jest tam bardzo wiele pięknych rzeczy, takich też, tylko nie takich, żeby mi, wiecie, żeby mi życie do góry nogami wywróciło, nie? Dobra. Pelikan na pustyni. Szczęść Boże, witam. Przez ostatnie pół roku było mi dane zanurzyć się niemal całkowicie w skarbach langusty. O, jak to ładnie brzmi. Przeszedłem przez niecodzienny vlog, historie potłuczone, kundla, Pismo Święta, także liczne rekolekcje i wspólne modlitwy. Teraz moją codziennością są elementarz, plaster miodu, wstawaki, zasypiaki, CNN. Wiem, ten wykaz mógłby sugerować, że jestem jakiś fanatyk. Pewnie nie jeden słuchacz, który to czyta, pomyśli, że to przesada i fanatyzm. Naprawdę? Ale moja introwertyczna natura, charakter mojej pracy i sytuacja w czasie wolnym pozwalają mi po prostu słuchać, a te treści są dla mnie prawdziwym wsparciem i taką wirtualną wspólnotą, w której mogę trwać. Mam w głowie kilka pytań, ale na najbliższe Q&A chciałbym ojcu zadać to jedno, bo porusza samą istotę naszej etyki i miłości do życia i nie daje mi spokoju. To jest w ogóle pytanie, które ciekawe jest. Jeśli Bóg dopuściłby do wyginięcia ludzkości i ocalałaby tylko jedna para, kobieta i mężczyzna, nie będący ze sobą w sakramentalnym związku, czy w świetle przykazania, by zaludnić ziemię oraz w obliczu absolutnej konieczności podtrzymania gatunku ludzkiego, powinni oni dla wyższego dobra wejść w relację intymną, czy też bezwzględny wymóg czystości w tym przypadku jest priorytetem, nawet jeśli skutkuje to ostatecznym końcem historii człowieka. Pozdrawiam i życzę dobrego dnia. Kochani, ja uwielbiam ludzkie mózgi i mam nadzieję, że oczywiście autorze tego pytania się na mnie nie obrażasz, ale uwielbiam ludzkie mózgi, które potrafią wymyślać tego typu scenariusze. To jest w ogóle niepojęte, jakie rzeczy my jesteśmy w stanie wymyślić. Kochani, no zobaczcie, mamy taką sytuację, że wyginęła cała ludzkość, tak? Została jedna jedyna para na świecie, jedna jedyna. No i się okazuje, że ona nie jest w związku sakramentalnym. I teraz czujecie, w ogóle ja sobie wyobrażam już te dialogi, nie? Że siedzi ten chłop z tą babą i mówią: słuchaj, no tylko od nas zależy przyszłość ludzkości. Tylko od tego, czy my to zrobimy jakieś fiku-miku, no to zależy, czy kiedykolwiek jeszcze ludzkość przetrwa, czy się razem z nami skończy. No ale nie jesteśmy w sakramentalnym związku i chyba nam się nie bardzo wydaje, że chcemy być. No to teraz pytanie. Grzeszymy i ocalamy ludzkość, czy nie grzeszymy i nie ocalamy ludzkości? Kochani, co trzeba mieć w głowie, żeby taki scenariusz wymyślić? Kochani, wydaje się, po pierwsze, że takiego scenariusza raczej nie będzie, bo jeżeli już Pismo Święte mówi, oczywiście wiem, że to jest często symboliczno wyobrażone, ale no to raczej po prostu w pewnym momencie historii tego świata przyjdzie Bóg i raczej nie będzie wtedy tylko jednej, jedynej pary na ziemi. Co nie znaczy, że oczywiście nie ma takiej możliwości, o której tu jest mowa. Nie mówię, broń Boże, jednoznacznie, że nie ma takiej opcji. Ja, kochani, myślę, że gdyby tak było, to Pan Bóg by tym ludziom jakoś tam dał znać, gdyby została tylko ta jedna para. Dałby znać tym ludziom, czy po pierwsze, ludzie, to naprawdę ma być już koniec, dlatego pozwoliłem, żeby ludzkość wyginęła i wy też musicie po prostu wyginąć, bo ja chcę w ten sposób skończyć ten świat. Więc myślę, że dałby im znać, że to ma być koniec i wtedy, mówiąc krótko, rączki trzymamy od siebie z daleka. Albo oczywiście, kochani, no jestem przekonany, że ta jedna para, to jednak by się chyba szybko w sobie jakoś tam... No wiem, że to jest może romantyczne myślenie, żeby się w sobie zakochali, nie? Bo mogłoby się okazać, że to jest jakiś, nie wiem, najbardziej odrażający facet świata i najbardziej odrażająca kobieta świata, w sensie dla siebie nawzajem, żeby do siebie zupełnie nie pasowali. Ale to ja wtedy myślę, że oni by w imię takiego dobra ludzkości powiedzieli: dobra, w sensie jeżeli byliby katolikami, nie? To zostańmy małżeństwem. I myślę, że sami by sobie tego sakramentu udzielili, no bo małżonkowie w ogóle zawsze sobie go sami udzielają, tylko w towarzyszeniu księdza. No i tyle, nie? A jak byliby niewierzący, to pewnie mieliby to totalnie w nosie, nie? Czy robią coś dobrego, czy niedobrego. Kochani, więc ja to pytanie traktuję oczywiście trochę kabaretowo, bo niesamowite jest, co my potrafimy wymyślać, nie? Ale taki scenariusz... No dobra, po prostu przeczytałem. Serdecznie cię oczywiście, pelikanie na pustyni, pozdrawiam. Marek Cieśla, pisze tak. Miałem mnóstwo pytań... I teraz z zaskoczenia wszystkie zapomniałem. No to brawo. Więc chociaż proszę o modlitwę za 18-letnią Hanię, która walczy z agresywnym nowotworem. I to jest, kochany, wystarczający komentarz. Tak, bardzo, bardzo polecam Panu Bogu tą Hanię 18-letnią, jej walkę z tym okropnym choróbskiem. I też Was proszę, langustowicze, wspomnijcie w swojej modlitwie. Agnieszka. Ojcze Adasiu, do kogo chciałbyś się przytulić najbardziej na świecie? No przecież wiadomo, no, do Pana Jezusa. Do Pana Jezusa bym najbardziej na świecie chciał się przytulić. A jakbym nie mógł, no to bym wtedy poprosił Matkę Bożą, żeby ona. A jakby ona nie mogła, no to chyba bym poprosił świętego Dominika. A jak nie, to mam kupę ludzi tu na ziemi, których przytulasy mi absolutnie wystarczają. Ale ciebie też bardzo, kochana. Ściskam, jak się kiedyś gdzieś zobaczymy, to ściskanko koniecznie. Ania pisze tak... Szczęść Boże, mam takie pytanie. Jak to jest z duchową adopcją dziecka nienarodzonego? Odmawiam już 8 miesiąc taką modlitwę i zastanawiam się, w jaki sposób to działa. Czy opiera się to na jakimś miłosierdziu Bożym, swoistym wynagrodzeniu za podjęty wysiłek codziennej modlitwy, czy jakoś inaczej? Jak rozumieć takie długotrwałe duchowe inicjatywy? Z Panem Bogiem, fanatyczka, której YouTube w podsumowaniu napisał, że należy do tych 2% najwięcej słuchających. O, do tego zaraz jeszcze w ogóle tutaj się odniosę. Kochani, jedna rzecz tylko mi się jeszcze przypomniała. Powinienem to powiedzieć na początku, teraz mi się dopiero przypomniało. Kochani, bo pewnie pytań będzie sporo, ja mam ich tu zapisanych pewnie kilkadziesiąt. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, tak jak już w poprzednich odcinkach to robiliśmy, i ktoś ma po prostu, wiecie, chęci i siły i po prostu jest bardzo ofiarnym człowiekiem i chce podjąć, tak jak autorka to mówiła, długotrwałą inicjatywę, to kochani, jeżeli byście chcieli zapisać, w jakiej minucie się pojawiają kolejne pytania, wiecie, taki ten spis, nie? Że od tej minuty jest takie, takie pytanie i byście to zamieścili tam w komentarzu gdzieś, to ja to potem oczywiście, w sensie moi ludzie to z langusty przekopiują i zamieścimy to, wiecie, w opisie i wtedy się zrobi taka ta podziałka, gdyby ktoś szukał konkretnych pytań w odcinku. Więc jeżeli ktoś, kochani, ma taką ochotę, a wiem, że zawsze są tacy, którzy mają taką ochotę, bardzo wam oczywiście dziękuję i bardzo was szanuję, to zróbcie takie coś. Już tam co prawda parę pytań było, ale to możecie się chwilę cofnąć i zrobić tą podziałkę pytaniową. Wracając tutaj do tego, co pisze Ania. Po pierwsze, kochani, to co ona pisze na końcu, nie te 2% najwięcej słuchających. Wiecie, że YouTube zrobił takie coś, nie? Że każdemu się chyba na jego kanale wyświetliło taki, wiecie, podsumowanie roku, który był. Mnie też się wyświetliło, co ja tam słuchałem, co robiłem. Trochę się zdziwiłem, jakich rzeczy najwięcej słuchałem, jakie rzeczy najwięcej oglądałem, ale rzeczywiście to jest prawda. Natomiast on tam też pokazuje właśnie, ile wysłuchałeś filmów tego, czego najbardziej słuchałeś, nie? I rzeczywiście chyba wiele osób mi przysłało to, że jest w tych 2%, bo tam wysłuchało na przykład 1200 odcinków Langusty, nie? W ogóle ludzie, skąd wy macie na to czas? Ja sam, mnie samemu wyświetliło, że jestem chyba w 15%, w tym 15% grupie najczęściej słuchających, czyli zobaczcie, ja sam nawet nie jestem jakimś swoim psychofanem, a ja sam powinienem swoje filmy oglądać, nie w sensie wyświetlać, jak je publikujemy, a się okazuje, że nawet my ich nie publikujemy sami tak często, jak wy je oglądacie. Więc jeżeli ty, kochana, byłaś w tych 2%, bo nie dostałem mniejszego, nikt mi nie przysłał, żeby gdzieś było 1%, więc jesteś rzeczywiście w tym gronie. Wracając. Kochana, bo pytasz, jak to działa. Oczywiście to nie działa tak, że jak się bardziej namęczysz, to Pan Bóg tam komuś bardziej łaskę da. Nie, to chodzi, kochana, o to, że my wszyscy jesteśmy duchowo połączeni. Jakby rzeczywistość ducha to jest rzeczywistość, która nas łączy na właśnie niewidzialnym duchowym poziomie. Między nami jest po prostu przepływ łaski, jest przepływ dobra. I nie chodzi o żadną, wiecie, o energię pozytywną, tylko to jest rzecz, która dzieje się w świecie ducha. Czyli w tym świecie, który jest jednocześnie złączony z Panem Bogiem. I to jest tak, jak się modlisz za kogokolwiek innego. Długotrwała modlitwa polega na tym, że jesteś po prostu wierna w swojej miłości. I dlatego takie zobowiązanie na przykład, 9 miesięcy, tak, za dziecko nienarodzone, ty mówisz, że już mówisz 8 miesięcy taką modlitwę, bardzo pięknie to robisz. To jest nic innego jak twoja wierność. To jest tak jak miłość. Miłość, która jest wierna, staje się coraz doskonalszą miłością. A coraz doskonalsza miłość ma bardzo realny wpływ na rzeczywistość. Jak będziesz kochać kogoś kochać doskonałą miłością, nawet swojego męża, swoją żonę, swoje dziecko, swojego przyjaciela, to ta miłość będzie go przemieniać. Oczywiście nie w magiczny sposób, nie bez jego woli, ale ona będzie mu, ta miłość, podstawiać dobro do wykorzystania. I ty, modląc się długotrwale 9 miesięcy za to dzieciątko nienarodzone, otaczasz modlitwą oczywiście jego rodziców, nie? To dziecko, rodzinę, w której ono ma przyjść na świat, albo jest właśnie zagrożone, żeby nie przyszło na świat. I ty po prostu chcesz swoją wierną miłością towarzyszyć tym ludziom, cokolwiek się wydarzy. I nawet gdyby się okazało, że oni nie przyjmą tej łaski rodzicielstwa i no niestety pozbędą się tego dziecka, to ty też im towarzyszysz miłością pełną wierności, pełną miłosierdzia, pełną tego, żeby ich w tych również czasem bardzo niedobrych i złych, grzesznych decyzjach, żeby z nimi być. Nie w sensie, żeby wspierać te decyzje, oczywiście to myślę jasne dla każdego, tylko żeby towarzyszyć tym ludziom, żeby się na łaskę Bożą otwierali, nie? I w ogóle, Aniu, bardzo ci dziękuję, że to robisz, bo to jest bardzo piękna modlitwa. Takie długotrwałe trwanie, to jest bardzo piękna modlitwa. Franek! Dwa pytanka tutaj są takie. Jak sobie poradzi archidiecezja łódzka bez kardynała Grzegorza Rysia? No myślę, że poradzi sobie całkiem spoko. Wszystko zależy oczywiście od tego, jakiego dostanie biskupa, nie? Tak jak sobie radziła przed biskupem Rysiem, tak sobie poradzi po. Oczywiście, że jest to straszna szkoda. Oczywiście, znaczy straszna szkoda dla Łodzi, to jasne. Z drugiej strony ja się na przykład bardzo cieszę, że Kraków, no, który jest ważną stolicą biskupią w Polsce, nie, nie chodzi mi o żadne, wiecie, rzeczy polityczne jakieś, tylko to jest ważne miasto, to jest ważna duchowa też rzecz jakby w tym kraju, nie? Siostra Faustyna, Łagiewniki, Jan Paweł II, Sanktuarium Jana Pawła II, nie? Jakby dużo jest naprawdę świętych, ważnych miejsc dla naszego kraju, uważam, w Krakowie. Sam w ogóle bardzo lubię to miasto, mieszkałem w nim przez wiele lat. To miasto, wiem, że to może tak głupio brzmi, zasługuje, uwaga, bo każde miasto zasługuje na dobrego biskupa, nie? Nie chcę powiedzieć, że Kraków bardziej niż inne miasta zasługują na dobrego biskupa, bo każde miasto, w sensie każda diecezja powinna mieć dobrego biskupa. No ale super, że wreszcie po latach niedobrego biskupa, przepraszam, że to mówię tak może wprost, ale uważam, że ksiądz biskup Marek Jędraszewski nie był dobrym biskupem, że super, że tam w końcu przychodzi biskup z serca, prawdziwy biskup Jezusowy. Mam nadzieję, że do Łodzi również przyjdzie biskup Jezusowy. Kto będzie? Trudno powiedzieć. Są takie głosy, że niby no, tam się gdzieś mówiło, nie? A ty wiecie, takie głosy nic nie znaczą. Że może Konrad Krajewski do Łodzi przyjdzie, nie? Z Rzymu, że go Leon teraz puści, żeby wrócił do Polski. I ja bym się bardzo z tego cieszył. Przypuszczam, że dla bardzo dużej ilości księży to mogłoby być trudne doświadczenie, bo jednak on jest wariat i to byłoby dla nich pewnie ciężkie. Ale ja uważam, że to bardzo ewangeliczny człowiek. Też żeśmy ostatnio z wodzem gadali, bo nagrywaliśmy, wiecie, mocno stronniczych, wy to zobaczycie za jakiś czas. I wodzą mówił, że też takie głosy słyszał, na przykład, że ponoć jakieś tam się mówiło o biskupie pomocniczym Adamie Babie. On jest z Lublina, tak, chyba z Lublina. Ponoć też bardzo dobry człowiek. Nie mam pojęcia, kto będzie biskupem w Łodzi. Ja w Łodzi znam jednego biskupa pomocniczego, znaczy znam, no w sensie troszeczkę bardziej o nim wiem. Biskupa Piotra, czyli tego franciszkanina, to jest bardzo dobry człowiek. Gdyby on, pewnie trochę za szybko, bo on dopiero co został biskupem pomocniczym, więc nie wiem, czy tak szybko można zostać od razu metropolitą i to w Łodzi, nie? Ale na przykład on jest też bardzo Bożym człowiekiem, więc zobaczymy. Ale jak sobie poradzi, myślę, że sobie Pan Jezus poradzi z tą decyzją, nie? Tak jak zawsze, no. Będzie dobry biskup, albo będzie mniej dobry i wtedy trzeba będzie przeczekać tego mniej dobrego, albo się za niego modlić, żeby stał się lepszy. Ale daj Boże, że będzie tam dobry biskup. I jeszcze drugie pytanie od Rafała, o Franka. Kiedy ksiądz gra w grę, bo mówił ojciec w mocno stronniczych, że grał w Ghost of Yotei i tam się pojawiło też drugie pytanie od razu. Kiedy Ghost of Yotei i jak wrażenia z gry? Warto zagrać czy zepsuli? Więc najpierw odpowiadając o Ghost of Yotei, o Jezu, jakie to dobre. Uważam, że znacznie lepsze od Ghost of Tsushima, chociaż Ghost of Tsushima było świetne, ale historia jest dużo lepsza. Bo w Ghost of Tsushima była świetna gra, świetna grafika, świetna mechanika, świetne walki, w ogóle super, ale była trochę słaba historia, w sensie Jin był taką postacią średnią. Natomiast w Ghost of Yotei jest świetna postać tej, bo tam jest kobieta, oczywiście się oburzyli, jak to kobieta i tak dalej. No super, jeżeli jest fajna bohaterka, to dla mnie nie ma żadnego znaczenia, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną. Oczywiście jak się to robi tylko z powodów ideologicznych, no to bez sensu. Ale uważam, że ta bohaterka jest świetna i historia jest naprawdę dobra, no i w ogóle walka i wszystko, ale uwaga, no nie będzie tego raczej, kochani, bo to jest długa gra. Nie będzie tego na kanale i w ogóle, kochani, raczej nie spodziewam się, żeby w najbliższym czasie było ksiądz gra w grę, bo ja po prostu nie mam czasu. Kochani, mam tyle roboty, mam tyle różnych, wiecie, też nowych projektów, które po prostu robię, a też jest tyle serii, które bardzo chcę kontynuować, nie? I chcę wam nagrywać po prostu wartościowych materiałów, że tylko wtedy, kiedy mi się zdarzy, wiecie, że może będę miał gdzieś jakieś wolne, tylko znowu jak mam wolne, to ja mam też trochę teraz inne, wiecie, priorytety, co innego robić w wolnym czasie. Czasem oczywiście coś tam sobie pogrywam, że Ghost of Yotei skończyłem, bo tam wiecie, po 15-20 minut gdzieś tam zagram raz na jakiś czas, nie? Zajmuje mi to kilka miesięcy, ale taką chwilkę przerwę sobie zrobię. Tylko wtedy wiecie, jak mam nawet taką przerwę, to nie chcę tego nagrywać, bo jak nagrywam, to jest znowu robota, nie? Ja chcę po prostu chwileczkę odpocząć, więc sobie po prostu chwilę popykam, bo odpocznę. Więc na razie niestety, kochani, nie szykuje się żadna gra. Nie mówię, że nigdy oczywiście nie będzie. Przypuszczam, że za jakiś czas może będę miał jakieś wakacje albo coś i już nie będę miał ochoty na nic innego. To może siądę po prostu, wiecie, właśnie na parę dni, żeby nagrać wam jakąś grę, ale na razie jeszcze nie szykuję. Na pewno wiecie, gdyby się pojawiło, nie wiem, The Last of Us 3, no to na pewno zrobimy, nie? Albo chociaż na razie wiem, że ten Naughty Dog robi jakąś inną grę, nie? Tą taką w kosmosie. Zobaczymy, jak ona będzie. Jak będzie super, to może tą. Albo gdyby się, nie daj Boże, bardzo na to liczę, pojawiło, wiecie, Uncharted kolejne, nie? Albo może byłby kolejny Horizon, chociaż najpierw trzeba by dwa pierwsze Horizony nagrać, tylko one są długie znowu bardzo. No więc właśnie, widzicie. Więc jeżeli wam zależy na moim dobru, to proszę nie narzekajcie. W sensie, bo to chodzi o mój odpoczynek i o czas, nie? No. Ale kiedyś na pewno będzie jakaś gra. Kiedyś będzie. Nie wiem kiedy, ale kiedyś będzie. Olaf. Czy jeśli ktoś żyje przez całe życie całkiem dobrze, a popełni grzech ciężki i nagle umrze, to czy taka osoba idzie od razu do piekła? Nie. Koni, proszę, bo my... Ja wiem, że to oczywiście nie wynika z żadnej naszej złej chęci, ale koni, my to wszystko traktujemy, wiecie, tak matematycznie, nie? I oczywiście, koni, ja nikomu nie polecam umrzeć w grzechu ciężkim, kochani. Jeżeli żyjecie w grzechu ciężkim, to natychmiast idźcie do spowiedzi. Natychmiast. Nie żyjcie w grzechu ciężkim. Ale koni, jeżeli ktoś popełni grzech ciężki i to będzie rzeczywiście pod koniec jego życia, ale on go będzie od razu żałował, nie? I nawet się nie wyspowiada z tego jeszcze, nie? I umrze w tym grzechu ciężkim, niewyspowiadanym, ale będzie w nim żal. Oczywiście, że Pan Jezus go przyjmie. I błagam, nigdy nie słuchajcie żadnych dewiantów kościelnych, przepraszam za to może brzydkie słowo, ale czasem po prostu uważam, że nie da się tego inaczej określić, którzy robią z Pana Boga kogoś, kto po prostu czyha na nas i powie, no ale kochany, się nie wyspowiadałeś, to w ogóle ja nic nie zrobię, ja bym chciał, no wiesz... On jest Bogiem pełnym miłości i miłosierdzia. I jak znajdzie jeden milimetr, do którego się będzie mógł uczepić dobra w tobie, jeden milimetr twojego żalu, twojego, po prostu twojego, Boże, jaki ja jestem grzesznik, jesteś zbawiony. I będziesz zbawiony. I nie jest to żadne robienie sobie jaj ze zła i grzechu. Tylko nie róbmy sobie jaj i czegokolwiek z Pana Boga, który jest miłosiernym mistrzem świata, który jest po prostu największą chodzącą we wszechświecie, bo tak naprawdę jedyną istniejącą miłością, jaka tylko istnieje, i on całą miłość wymyślił, i nie róbmy z niego w kościele kogoś innego. Powiedziałem, co powiedziałem. No. Oczywiście, kochany, to Olaf, to nie przeciwko tobie, to oczywiście to, co ja tu mówię, nie? Tylko ja ciągle to słyszę, takie właśnie, wiecie, to robienie z tego Pana Boga kimś, kim on nie jest. Spokojnie. Jeżeli tylko tam się pojawi żal za ten grzech, oczywiście, że Pan Bóg kogoś takiego zbawi. Dawid Lopez. Okej, okay, Mr. Lopez. Albo raczej Senior Lopez. Czy odniesie się ksiądz do wyroku TSUE, czyli tego rozumiem tak, Trybunału, o związkach jednopłciowych? O. Szczerze mówiąc, jak to pytanie przeczytałem, to nawet nie wiedziałem, że był jakiś wyrok TSUE. Ale poszukałem. I o co chodzi, koni? W listopadzie chyba rzeczywiście Trybunał wydał takie prawo, że Polska musi uznać małżeństwa jednopłciowe zawarte poza granicami Polski, gdy ci ludzie potem są w Polsce. Czyli ten wyrok TSUE nie wprowadza, czyli nie zmusza Polski, bo nie może zmusić do Polski, żeby zalegalizowała małżeństwa jednopłciowe. Nie o tym jest ten wyrok. Ten wyrok nie zmienia konstytucji Polski, czyli nie zmienia definicji w polskiej konstytucji, że małżeństwo to jest małżeństwo między mężczyzną i kobietą, nie. Tylko on mówi coś jednego, że na przykład, bo to chodzi o tam wolność, wiecie, poruszania się, życia i tak dalej w Unii Europejskiej, nie? Że jeżeli tam jest jakaś na przykład para rzeczywiście jednopłciowa, która żyła w Niemczech, tak, tam zawarli ślub zgodnie z prawem niemieckim, to potem, kiedy oni się osiedlają w Polsce, to Polska musi respektować to, że oni są małżeństwem. To jest w ogóle bardzo ciekawy wyrok. Bo ja do końca nie wiem, jakie są jego konsekwencje w takim razie, jakby wiecie, w polskim prawie, bo jednocześnie to polskiego prawa nie zmienia, ale nakazuje to szanować. I koni, tu powiedziałbym kilka rzeczy. Ja nie chcę się tu wypowiadać jak jakiś znawca, bo ja nie jestem żaden znawcą prawa i tak dalej. Natomiast jest kilka jakby kierunków. Pierwsze jest takie. Ja mam poważne zastrzeżenie i poważne pytanie na temat tego, na ile Unia Europejska ma prawo, wiecie, jakby wymuszać jakieś prawo na krajach członkowskich, nie? I rozumiem, że kiedy wchodzimy w jakiś układ Unii Europejskiej, jako nie jestem bardzo daleki od wszelkich skrajności, jestem absolutnie, nie jestem żadnym eurosceptykiem, czyli nie jestem tych wszystkich, którzy mówią o eurokołchozie i że natychmiast powinniśmy z Unii wyjść. Nie, zupełnie nie. Ale też nie jestem żadnym entuzjastą, bo oczywiście to, co się dzieje w Unii, większość tych praw, to jest takie głupie mówienie, ale bardzo wiele tych praw, które Unia w tej chwili ustanawia i tak dalej, cały ten prąd, jest absolutnie absurdalny, głupi i w ogóle... No właśnie, dlatego mnie niepokoi tylko to, gdzie będą nam narzucane pewne prawa, nie? I tutaj mówię, ja się na prawie nie znam. I tu się pewnie powinien jakiś prawnik lepszy. I na pewno takich filmów w YouTube jest mnóstwo. Bo to przepraszam, że dyskusja o tym była. O mnie jakoś ona ominęła. Ale pewnie taka dyskusja była w internecie. Właśnie co to do końca oznacza dla polskiego prawa, nie? Bo uważam, że taka ingerencja, gdzie by Unia Europejska nam nakazywała pewne prawa, a ja wiem, że oczywiście tak się kochani w różnych dziedzinach dzieje. Uważam, że tutaj nie znam się na tym, więc nie potrafię dać wam prostych odpowiedzi, bo ja uważam, że wszystkie te odpowiedzi natychmiast musimy wystąpić z Unii są bez sensu. Tylko co to znaczy w ogóle dla nas? Gdzie właśnie jest nasza suwerenność? Gdzie my mamy prawo się stanowić jako Polacy, jako ten? A gdzie oczywiście, skoro wchodzimy w pewną wspólnotę, no to kochani, w każdej wspólnocie godzimy się na swego rodzaju ustępstwo. Teraz pytanie, gdzie, jak i tak dalej, nie? Natomiast może tylko na bazie tego pytania to powiedziałbym tak. Ja w ogóle uważam, że powinno się ustanowić, znaczy powinno. Powinno się w Polsce ustanowić związki jednopłciowe. Nie mówię o małżeństwach jednopłciowych, tylko o tak zwanych związkach partnerskich. Bo ja uważam, że ludzie mają absolutne prawo być równi wobec prawa. Ja się nie zgadzam, że małżeństwo to jest coś innego niż małżeństwo mężczyzny i kobiety. Nie, uważam, że małżeństwo polega na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Ale to w żaden sposób nie powinno dyskryminować w prawach, wiecie, cywilnych, państwowych, no ludzi żyjących inaczej. Oczywiście mam ogromne, wiecie, jakby pytanie i zastrzeżenia, że czy miałoby to oznaczać, że takie związki partnerskie miałyby prawo adoptować dzieci, nie? No ja uważam, że nie. To oczywiście już będzie, to się pojawia, no ale to wtedy nie jest równość wobec prawa, bo zwykłe małżeństwa mogą to robić, nie? Ja wiem, że jest tam kilka projektów, które tam różne partie próbują, wiecie, przedstawić, nie? Ja pewnie jestem w takim nurcie, wiecie, który się zgadza z tym, że powinny te pary mieć dokładnie takie same prawa, wiecie, majątkowe, rozliczeniowe, podatkowe, co do, wiecie, informacji medycznej. No wszystkie takie rzeczy, wiecie, odnośnie tego, tylko tego związku. Uważam, że rozszerzanie tego na rodzinę już, czyli właśnie na dzieci, to już jest, uważam, za daleko idące prawo, bo ja nie zgadzam się, że małżeństwo to jest inne niż małżeństwo mężczyzny i kobiety. Wiem, część z was się na pewno ze mną nie zgodzi, w porządku. To jest zawsze temat do dyskusji, do rozmawiania. Natomiast jakby pewna ta równość wobec prawa w ich samym związku, tych dwojga ludzi, czy dwóch mężczyzn, czy dwóch kobiet, mają do tego absolutne prawo. I jakby takie prawo, uważam, byłoby dobre w Polsce, żeby je ustanowić. Wiem, że zaraz to oczywiście część, to się też katolików na mnie oburzy, że jak w ogóle ja tak mogę mówić, no ale tak uważam. I czekajcie, łyczek. Patrycja. Szczęść Boże. Na wstępie chciałam wspomnieć, że super było ojca zobaczyć i posłuchać pierwszy raz w tym roku na żywo i dostać tulasa. O, a gdzie się, kochana, widzieliśmy? Bo nie wiem, gdzie się widzieliśmy. Jestem mała, więc na wspólnej fotce wyglądam jak dziecko, bo stoję na palcach, żeby się nie przytulać do ojca brzucha. Przepraszam bardzo, ja już mam w ogóle bardzo małego brzucha. Kochani, schudłem już 13,5 kilo chyba. No. Od tego razu, kiedy zacząłem, pamiętacie może na początku października, kiedy wam tam dałem taki film, nie, że to będzie moja 1580 próba i to będzie właśnie ta udana, no to na razie idzie bardzo dobrze. 13,5 kilo, nie mam w ogóle żadnych na razie zawahań i w ogóle upadków i jedziemy dalej. Robię sobie to rozsądnie i tego. Kiedyś wam nagram pewnie jakiś większy film o tym, jak to. Chociaż nie, też w Mocno Stronniczych będzie cały film o diecie. Więc niedługo możecie obejrzeć w Mocno Stronniczych, gdzie tłumaczę ojcu Tomaszowi Nowakowi, mojemu bratu, który nic nie pojmuje, na czym polega prawdziwa zdrowa dieta, którą stosuję. I jeszcze mi tylko brakuje 4 kilo i już nie będę gruby. Poważnie. Jak stracę jeszcze 4 kilo, to już nie będę w otyłości, tylko będę w nadwadze. A mnie chodzi tylko o to, żeby być w nadwadze. Bo kto by to chciał być we właściwym stanie? Nie, to jest w ogóle niefajne. Byle być tylko w nadwadze, czyli lekko, że jestem lekko naruszony. 4 kilo jeszcze. Czyli myślę, że kochani, gdzieś pod koniec stycznia już nie będę gruby. I nie będzie do mnie można mówić gruby. Sorry, wracam. Super wspomnienie z tego roku. A teraz pytanie dziwne i ciężkie, ale dla mnie trochę nurtujące. Czy brak już takiej samej potrzeby modlitwy za osobę zmarłą, nawet taką bliską, wynika z tego, że się przyzwyczaiłam, że tej osoby już nie ma? Oczywiście modlę się za zmarłych, ale czy może być tak, że ona już nie potrzebuje mojej modlitwy, bo jest w niebie? Jest to możliwe? Czy da się jakoś poznać, że dusza naszych bliskich jest już w niebie? Bardzo mnie to zastanawia. Wiem, że różni święci dostawali takie przekonania, ale czy nam Pan Bóg też daje taki pokój? Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę wesołych, zdrowych świąt. Niech się Ojcu, według Słowa Bożego, jak to mówią we wspólnocie, do której należę, pozdrawiam, niech się Ojcu dzieje. Kochana, więc powiem tak. Zawsze trzeba zbadać, myślę, jedną rzecz. Czy nasz brak tej modlitwy wynika po prostu, wiesz, z zaniedbania i lenistwa i tego, że nam się nie chce i po prostu nie pamiętamy? Czy rzeczywiście jest w nas takie doświadczenie pokoju? Ja myślę, że jeżeli masz takie doświadczenie, na przykład, że nie wiem, jakaś osoba ci bliska, nie? Żyła, wiesz, dobrze, żyła z Panem Bogiem, tak? I masz takie przekonanie, że to jest ktoś, kto był bardzo bliski Panu Bogu i umarł, to w ogóle nie powinniśmy mieć żadnych podejrzeń, że ta osoba, wiecie, potrzebuje nie wiadomo jakiej tam pomocy. Oczywiście nie znamy serca drugiego człowieka i jasne, że taka osoba może być w czyśćcu i tam się może dużo dziać w czyśćcu, nie? Więc jakby zadaj sobie tylko pytanie, czy to nie jest z lenistwa, to nie jest z niechęci i tak dalej. Ja muszę ci przyznać, ja się bardzo rzadko modlę za moich rodziców. Tak, tuż po ich śmierci bardzo intensywnie się modliłem, oddałem ich Panu Bogu i ja też uważam, że na trochę polega wiara. że skoro Panu Bogu coś oddajemy, skoro żeśmy Mu taką modlitwę dali, skoro jakby się angażujemy w to, oczywiście wiadomo, że jakiś czas wracam w modlitwie za nich, ale nie tak, że ja się codziennie modlę za moich rodziców, nie, którzy nie żyją. Bo mam taki pokój w sobie, oni są w rękach Boga i nawet jeżeli są w czyśćcu, to ja regularnie co jakiś czas o nich oczywiście wspominam. Na mszy świętej sobie czasem o nich wspomnę, kiedy jest o ten wątek o zmarłych, nie? Czy przy innych okazjach. Ale jakby to nie jest, wiesz, taka ciągle obecna modlitwa za zmarłych w mojej głowie i w moim sercu i w takim ciągłym właśnie myśleniu o tym, czy tego nie jest za mało. Więc jak masz taki pokój, to spokojnie. To po prostu raz na jakiś czas za zmarłych się pomydl. Pomydl. Nie mydl się, tylko się pomódl. Okej. Slavo. Kim ty jesteś, Slavo? To jesteś jakiś chyba nie nasz. Przepraszam, że tak mówię nie nasz, ale w sensie, że nie Polak. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy polskich realiów. Nie jestem z Polski. O, proszę bardzo. Nie jestem z Polski i bywam w Polsce rzadko. Powiedzmy 3-4 razy w roku na kilka dni. Wydaje się, że ogólnie w Polsce z roku na rok zawieranych jest coraz mniej małżeństw. Ktoś mi powiedział, że dziś około 8 milionów Polaków żyje w pojedynkę, czyli single, a przewiduje się, że w ciągu 5 lat będzie ich około 13,5 miliona. O kurde. To duże liczby. Ojciec zajmuje się również duszpasterstwem małżeństw. Co ojciec o tym sądzi? Czy naprawdę wydaje się, że społeczeństwo zmienia się w sposób poważny, że przekroczyliśmy w jakiś sposób Rubikon i wkraczamy w erę, w świat, w którym wiele rzeczy będzie się różnić od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni? Tak, zgadzam się. Drogi Slavo, nie mam oczywiście potwierdzenia tych statystyk, o których mówisz. Nie mam pojęcia, czy aż 8 milionów Polaków żyje jako single, a w ciągu 5 lat ma to być 13. To było, uważam, że to jest jakieś przerażające, bo to strasznie dużo. 13,5 to prawie, nie wiem, jakaś połowa populacji dorosłej prawie w Polsce, nie? Chyba. Tak mi się wydaje. Natomiast ta tendencja, o której mówisz, to o niej mam świadomość i rzeczywiście często o niej słyszę. I też takich właśnie danych źródłowych, że jest coraz mniej zawieranych małżeństw i nie chodzi tylko o kościelne. To nie chodzi tylko o sakrament małżeństwa, tylko w ogóle coraz mniej ludzi myśli o czymś takim jak nawet cywilny związek. Coraz mniej też ludzi w ogóle myśli o wchodzeniu w związki, tylko ma jakieś przelotne znajomości. Że widziałem nawet jakieś takie badania jakiś czas temu wśród młodego pokolenia, że dla nich w ogóle jest taka perspektywa rodzinna staje się bardzo obca. I tak, to jest jakoś zatrważające. To jest, rzeczywiście, no, zmienia się, że tak powiem, paradygmat, kiedy takie, wiecie, zwyczajowe, tradycyjne pewne wartości i sposoby życia, które zawsze były oczywiste, no przez ten świat są wywalane do góry nogami i pewnie to jest jakoś tam trochę niepowstrzymane. Nie potrafię teraz dać Ci żadnej takiej odpowiedzi, chociaż takiego pytania też nie zadałeś. Co z tym robić, nie? Ja myślę, że trzeba pokazywać jak najwięcej prawdziwej, pięknej miłości. Pokazywać ludziom, że tylko kochając kogoś i tylko będąc kochanym, można być szczęśliwym, nie? Ja wiem, że niby ludzie to wiedzą i tego dążą i szukają, tylko to jest coraz trudniejsze jakby dla nich. Ale im więcej jest świadectw pięknych małżeństw, tym lepiej. Ale tak, jest taka tendencja i ona jest przerażająca. Drugie pytanie. Boże, jak ty strasznie długo piszesz. Wydaje się, że wielu ludzi żyje i myśli się w taki sposób, że Bóg, a wraz z nim Kościół, religia, jest im całkowicie obojętny. No to prawda, nawet nie wydaje się. Nie są temu przeciwni, mówią, że nie są ateistami, mówią, coś tam musi być. Raczej chrześcijaństwo jest dla nich równie interesujące. Jest ich równie interesujące, co powiedzmy szintoizm, albo że jest czymś z przeszłości, czymś dziwnym, czymś, czego należy unikać, bo może tylko przysporzyć kłopotów. Jednocześnie są naprawdę dobrymi, uczciwymi ludźmi, którzy starają się żyć najlepiej, jak potrafią zgodnie z sumieniem, pomagać innym, są normalną częścią społeczeństwa. Z zewnątrz wydaje się, że z punktu widzenia teologii katolickiej nie ma powodu, dla którego ci ludzie nie mieliby po śmierci trafić do nieba. Ojcze, jak rozmawiać z takimi ludźmi? Jak starać się ich przyprowadzić do Chrystusa? Czy w ogóle ma sens ich ewangelizować, skoro wydaje się, że czują potrzebę zainteresowania się Bogiem, że nie czują potrzeby zainteresowania się Bogiem ani religią? To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Ostatnio właśnie słuchałem sobie jakiegoś tam podcastu chyba tego, Lotka, takiego, wiecie, zabawowo śmiesznego. Lotek chyba gadał z Czarkiem Pontewskim. Bardzo lubię Czarka Pontewskiego, Lotka trochę mniej, ale Czarek Pontewski ma niesamowite poczucie humoru, takie bardzo dziwne, dziwaczne wręcz, ale lubię je bardzo. I tam, wiecie, w pewnym momencie ta rozmowa zeszła, zaczęli gadać o stoicyzmie, o tym, że jeden i drugi czytają właśnie Marka Aureliusza. I wiecie, o takich rzeczach gadali, które są szukaniem pewnego pokoju wewnętrznego, pewnego doznania, wiecie, umiejętności radzenia sobie z trudnymi rzeczami, takiego niezbyt przejmowania się porażkami i tak dalej. Ja miałem takie, wiecie, słuchając tego, miałem takie wrażenie, broń Boże, nie osądzając tych panów, mówię, których bardzo lubię, że jakby my to wszystko, wiecie, od 2000 mamy lat w chrześcijaństwie, tylko nikt tego już w chrześcijaństwie nie szuka. Dlaczego? bo myśmy ich zniechęcili do Kościoła, bo sam Kościół ich zniechęcił do tego. Kochani, ludzie nadal szukają tych wszystkich rzeczy, których szukali od początku świata i będą tych rzeczy szukali na zawsze, czyli doświadczenia miłości, doświadczenia bezpieczeństwa, doświadczenia pokoju, doświadczenia bycia z drugim człowiekiem, prawdziwych, dobrych wartości. Kochani, tak, większość świata tego nadal szuka. Tylko Kościół sam siebie kompromitując, Kościół sam przestając być świadectwem czegoś takiego, przestał być miejscem, w którym się tego szuka. Dlatego ludzie tego właśnie szukają wszędzie, gdzie indziej, a wręcz szukanie tego w Kościele jest obciachowe, bo jest przekonanie, że w Kościele tego już nie ma, bo my często tak pokazujemy, że tego nie ma. I kochani, receptą na to nie jest wcale to, o czym mówi cała ta tradycyjna część Kościoła, czyli właśnie powrót do tych tradycyjnych, że musimy im pokazać, że tylko jak będziemy tymi, którzy... Nie, właśnie to się całkowicie zdezaktualizowało. I dlatego oni nie znajdują już w Kościele tego, co w Kościele jest, bo my im pokazujemy tylko rzeczy związane z prawem, z grzechem, nie wiem tam z czym jest. To jest za duży temat, ja nie chcę w ogóle w to wchodzić teraz, bo zaraz oczywiście i tak nam się, zaraz się na mnie rzucą. Nie, tylko, wiecie, ja wam to mówię od zawsze. To zdanie świętego Ireneusza, nie, które jest mottem mojej pracy magisterskiej i w ogóle mottem mojego życia. Chwałą Boga jest żyjący człowiek. Czyli najbardziej chwalebną rzeczą na tym świecie jest prawdziwie żyjący człowiek. I kochani, jeżeli chrześcijanie będą prawdziwie żyli, będą żyli szczęśliwie, będą żyli w rodzinach, które będą się kochać, będą służyli innym ludziom, nie będą nieustannie robili nagonki tylko na zło w tym świecie, bo to nikogo do niczego nie przekona i nie zachęci. Jeżeli będą ludźmi pełnymi pasji, którzy będą oczywiście, że opowiadać o Panu Jezusie jako największym, jedynym szczęściu tego świata, ale to będzie widać w ich życiu, a nie tylko w doktrynie, którą głoszą, tylko w ich życiu, to tam świat znowu do nas przychodzi. Kochani, no i tak jest, ja mam takie doświadczenie ciągle. Ja mam takie doświadczenie, że ludzie, jeżeli tylko znajdują prawdziwego, żywego chrześcijanina, to szukają wtedy u niego tylko odpowiedzi. Jak nie znajdują tego u chrześcijan, to idą gdzie indziej po prostu, bo szukają cały czas tego samego. Ja mam wrażenie, koniecznie, że w kółko po prostu, wiecie, od wielu lat gadam to samo. W kółko gadam to samo. Bo jakby ciągle walczymy z tym samym w Kościele. Z tym skostnieniem, z tym po prostu doktrynalizmem, z tym moralizmem takim po prostu wylewającym się jego najohydniejsza w ogóle jakaś maś. I nie chodzi o to, że za nimi nie stoją prawdziwe rzeczy, tylko to jest nie ten droga. Nikt nas nie będzie słuchał w ten sposób, no. Jestem już tak tym zmęczony po prostu w tym Kościele, że już momentami nie mogę, no. Przepraszam, jestem po prostu w ogóle zmęczony, wiecie, i mi po prostu tak wybija. Ale kochane, no tak jest. To, że Pan Bóg ich tam chwyci i że Pan Bóg będzie szukał tych dobrych pragnień, nie mam najmniejszych wątpliwości. Bądźcie żyjącymi chrześcijanami. Weźcie, proszę was. Przepraszam za mój polski, za siebie i za translator Google'a. Nic nie szkodzi. Sławo, fajnie, że napisałeś. Szmery bajery. Łojczulku najulubieńszy. Nie wiem, czy zdążyłem, ale pytania mam. A jakże? Kiedy będą nowe bluzy i koszulki? Ja swoje staram się szanować, ale się nie da, bo to moje ulubione i ciągle są w użytku. O, szanuję. Niezłe człowieki są co prawda prawie niezniszczalne, ale strach jest, że się w końcu spiorą. Kochani, nie ukrywam, no widzicie, ja jestem prawie zawsze na filmach, nie, w mojej bluzie, ja w ogóle prawie zawsze też nie chodzę, kocham ten sort bluz, mistrzostwo świata, które mi zrobiła fundacja, znaczy mi, wam wszystkim i mnie oczywiście, bardzo je lubię, one się już wszystkie, kochani, pokończyły, ale będą nowe, wiem, że już szykujemy nową wersję, będą nowe bluzy langustowe, czy koszulki, to nie, pewnie też, wcześniej czy później, więc za jakiś czas będzie taki merch. Nowy langustowy. Wiecie, kochani, też w ogóle strasznie fajne. Jak ja widzę gdzieś tam, czasem gdzieś idę i widzę kogoś, czy na rekolekcjach, a czasem nawet nie tylko na rekolekcjach, nie? Widzę kogoś, wiecie, w bluzie langustowej, czy w takiej koszulce, mam takie, wiecie, mój, w sensie mój człowiek. I nie w takim sensie, wiecie, zawłaszczania, tylko taki mój, z mojego świata, lubię go. Więc naprawdę, to jest super w ogóle. Kochani, to nie chodzi o nic więcej, to chodzi tylko o taką, wiecie, taką fajne poczucie, że jakoś jesteśmy z jednego świata, wiecie, że się tak odnajdujemy w tym. Słuchajcie, jak jestem zmęczony, ja zaczynam w ogóle jakieś mieć takie dziwne w ogóle, wiecie, rzeczy. Ja nie wiem, czy ja powinien nagrywać odcinki w takim stanie. No ale nagrywam tak, jak nagrywam. Tak sobie to, wiecie, patrzę. Sorry, musi być chwila ta przerwy, wiecie. Patrzę sobie na tę japę taką. Na tą japę gryzącą. Tak to często jest w naszym życiu, taka jest gryząca japa. I ten Harry Potter taki fajny. Nie wiem, co mi się dzieje. Nie, koni, wiecie co, jestem po prostu zmęczony. Co wy robicie, jak jesteście zmęczeni? W sensie, to wtedy robicie coś, tak, trzeba by robić coś publicznie, tylko się schować. Ja mam takie, zanim to zacząłem się nagrywać, wybaczcie, tak teraz gadam jak potuczony, nie? Zanim zacząłem to dzisiaj nagrywać, to tak pomyślałem, a może nie będę tego nagrywał, ale mówię, ale obiecałem. Ale Adaś, nie masz siły, weź, usiądź, coś zrób, w sensie, popatrz na serial, albo książkę poczytaj, albo nie wiem, wypij sobie kawę po prostu. Ale mówię, no nie, no bo muszą te pierogi kleić, ja muszę im coś dać, żeby kleili te pierogi. I wiem, chodzi też uwaga, żebyście, raz będzie, ojcze, proszę się nie zmuszać. To nie chodzi o to, że ja się zmuszam, ja po prostu lubię z wami gadać, tak, ja lubię wam też dawać takie rzeczy, że potem sobie tak tam macie umilenie czasu. I to jest w ogóle dla mnie wielka radość. No, przepraszam, musiałem sobie jakoś tak, nie wiem, coś sobie powiedzieć. Dalej Szmery Bajery pyta. Czy w zamian za WPEU będzie jakiś podobny format? WPEU, czyli weekend pełen łaski. No rzeczywiście, weekendy się skończyły i nie ukrywam wam, że ja zacząłem od pewnego czasu trochę o tym myśleć. Że trochę mi brakuje takiego spotkania. Pewnie nie tak często, jak to były kiedyś te weekendy, tam 3 razy w roku, ale myślę, że gdzieś tam takie coś bym chyba chciał znowu zrobić. Więc pomyślę. Na razie myślę, a jak się to wykluje, to może będzie. I jeszcze co? Czy grałeś za dzieciaka w Eurobiznes? No wiadomka. Ale bardziej u mnie się chyba grało w tą. W Fortunę, tak się nazywa? Fortuna, nie? Takie bardzo podobne. Więc u mnie się grało głównie w Fortunę, a to jest podobne do Eurobiznesu. Ale w Eurobiznes też grałem. Tak, te gry dzieciństwa. Ja nie jestem bardzo planszówkowy. Nie mam takiego jakiegoś zwyczaju, ale w to grałem. A poza tym jesteś wow. O, trzymaj się zdrowo, w cieple czy w chłodzie? Lepiej w cieple. Koniec, w ogóle to niestety wysypała mi się ta Sri Lanka. Nie lecę, wiecie, na Sri Lankę. No, wysypała się te rekolekcje. Więc na razie będę zimową porą w Polsce. A właśnie, może trochę odpocząć dzięki temu. Może to jest jakiś pomysł Pana Boga, może specjalnie mi to zabrał. Właśnie, ty słuchajcie. Może Pan Bóg chce... Wybaczcie, trochę mi spadam z tego, z siedziska. Ale potem lecę na Madagaskar, bo tam lecę z Bartkiem, tym lekarzem, nie? Moim kochanym przyjacielem. Lecimy tam ogarnąć, co będziemy mogli zrobić na Madagaskarze, przepraszam. Bo chcemy jakąś pomoc znowu zrobić i chcemy też odwiedzić trendowatych. Więc zobaczymy. Madagaskar będzie i to się szykuje, że będzie super. Dobra, ile tam mamy w ogóle czasu już? 50 minut. No to jeszcze jedziemy. Jeszcze trochę dam radę. Carolina. Ojcze Adasiu, zauważyłem, że w ostatnim czasie dużo ludzi mówi o reinkarnacji UFO. No to jak to? To nie jest to samo. Stąd moje pytanie. Co tak naprawdę mówi o tym chrześcijaństwo? Nie będę doszukiwać się, bo najbardziej jestem ciekawa twojego zdania. No to rozdzielmy te dwie rzeczy, bo są dwie zupełnie inne sprawy. Jeżeli chodzi o reinkarnację, to Kościół ma bardzo jasne zdanie. Nie ma czegoś takiego jak reinkarnacja. Nie. Z punktu widzenia wiary katolickiej się to kompletnie z tą wiarą nie zgadza. Jest śmierć, a potem jest życie wieczne. I daj Boże życie wieczne w niebie, a nie gdziekolwiek indziej. Tylko daj Boże, żeby to właśnie tam było. Ale nie ma żadnego powrotu na ziemię w innych wcieleniach. Więc co do reinkarnacji, katolicy, nie. Co do UFO, nie ma żadnej oficjalnej nauki kościoła na ten temat. Ostatnio, kochani, wiem, że był taki film. Właśnie Bartek, ten mój przyjaciel, lekarz, mi go podesłał, tylko jeszcze go, kurczę, nie obejrzałem. Że jest jakiś taki film na... To jest chyba na Amazon Prime. O tym właśnie UFO i o tym, że Watykan podobno, wiecie, ukrywa jakieś rzeczy z tym UFO i że tam są w ogóle takie, wiecie, bardzo konkretne, dokumentalne rzeczy. Ja tego jeszcze nie oglądałem, może to obejrzeć. Kochani, czy UFO może istnieć? W sensie, czy istnieją inne cywilizacje? No pewnie, że mogą. Jeżeli, uwaga, Kościół tu nie ma żadnego zdania. Kościół nie mówi na pewno nie ma albo na pewno są. Nie. Ja natomiast mam swoje własne, prywatne zdanie. Ja uważam, że bardzo możliwe, że istnieją inne wszechświaty, czyli że oprócz naszego wszechświata Pan Bóg, który jest mega nieskończenie twórczy i kreatywny, stworzył również inne wszechświaty. Natomiast jestem przekonany, uwaga, to nie jest żadna, wiecie, pewna nauka. Chodzi o moje przekonanie. Jestem przekonany, że jednak w naszym wszechświecie nie ma poza nami nikogo. Powaga, naprawdę. I jak się okaże, że są, to spoko. To zbijemy piąteczkę w ogóle i luzik. Ale mam takie wewnętrzne przekonanie. Ja sobie to nazywam, to są, uwaga, tylko moje zdania. Ja sobie to nazywam tak zwanym dowodem z rozrzutności Boga. Czyli, że Bóg jest tak rozrzutny, że stworzył tak wielki wszechświat tylko dla nas i on nawet nie pomyślał, że a to tak szkoda tylko dla nich, jeszcze bym komuś to dał, żeby tam jeszcze ktoś to miał więcej. Nie, on jest tak rozrzutny, że dał to tylko nam. Ja mam takie przekonanie. Ale jakby jakiś, wiecie, mi się zjawił kolega, i byśmy mogli vloga nagrać razem, to why not? Czemu nie? Ulubiona wigilijna potrawa z dzieciństwa to... Kochani, ja jestem największym na świecie absolutnym fanem tylko i wyłącznie karpia na Wigilii. Wszystkie inne potrawy dla mnie są ok. Bardzo lubię na przykład kapustę z grochem, a szczególnie lubię kapustę... O-o. Czekajcie, bo coś się chyba kamerę przestawiłem. Sekundeczka. Dobra. Bardzo lubię kapustę z grochem, którą robił zawsze w Łodzi ojciec Tomasz Nowak. I w tym roku jej nie zjem, bo nie będę miał z nim Wigilii. Żałuję tego. W ogóle wiecie co? Znowu, przepraszam, słuchajcie, odkleja mi się. Wiecie, jakoś tak mam ostatnio, że bardzo jest mi żal tego naszego, wiecie, domu w Łodzi, nie? Tego, w którym byliśmy. I wiecie, nie chodzi mi, broń Boże, o to, że w tym klasztorze, w którym teraz jestem, że wiecie, że tam jest mi źle i tak dalej. Broń Boże, proszę tego tak nie słyszeć. Nie, to nie o to chodzi. Bardzo się cieszę, że jadę teraz na święta i myślę, że to będzie w ogóle super też i cieszę się bardzo, że zobaczę się z braćmi, że będziemy tam razem i w ogóle ekstra. A mam w ogóle kazanie na pasterce w Łodzi. Jakby ktoś był gdzieś w Łodzi albo w okolicach, to zapraszam was jutro, w sensie, bo ja to nagrywam we wtorek, nie 23. To jutro 24 mam pasterkę, w sensie nie pasterkę, tylko kazanie, bo pasterkę będzie odprawiał nasz przeor, a ja mówię kazanie. My mamy pasterkę w Łodzi o 22 w parafii, nie? Tam w naszej Podwyższenia Krzyża Świętego. Więc jeżeli ktoś w Łodzi albo w okolicach, to zapraszam na pasterkę, na modlitwę z nami. Więc mówię, kochani, bardzo się cieszę oczywiście na te święta w Łodzi, ale wiecie, mam tak coraz bardziej, że no po prostu straciłem coś, wiecie, naprawdę bardzo ważnego i tak. I ja czuję oczywiście, że Pan Bóg coś ma już za nadrzu i nie ukrywam też, pewne perspektywy już widzę, ale one się jeszcze nie wyklarowały. I na razie jestem trochę w żałobie takiej, nie? No. Nie wiem, czy ktokolwiek zrobi karpia w tym roku na Wigilię. Czy będzie ktoś, kto zrobi karpia w Łodzi? Bracia, czy wy zrobicie karpia w Łodzi? Bo jak nie, to co ja zrobię? Tylko wiecie, to musi być taki prawdziwy polski karp. Czyli musi być wcześniej trochę moczony w mleku, żeby tym stawem nie ciągnęło. I taki, wiecie, z panierką, nie żadne dietetyczne świństwa. W Wigilię nie ma żadnej diety. Karp z panierką, bo takie dwa dzwonki, żebym zjadł. Dwa dzwonki. Czy to się uda? Boże! Co wy sobie musicie o mnie myśleć w tym odcinku dzisiaj, nie? On ma chyba załamanie nerwowe. Małgosia. Ojcze, jak przekonać narzeczonego do ślubu kościelnego? Oboje jesteśmy katolikami bez tak zwanych przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Jedynie mój narzeczony jest na bakier z kościołem. On chce ślubu cywilnego, jak kościelnego. Jak to jesteście katolikami? W sensie rozumiem. Nie przekonuje go argument, że przez sytuację, na której jesteśmy, nie mogę korzystać z sakramentów, co jest dla mnie ważne. Czy mogłabym wziąć z nim ślub kościelny jak z innowiercą? Dodam, że jesteśmy ze sobą długo, znamy się jak łyse konie, pomimo, że nie zawsze jest różowo, to jest u nas jak w piosenkach kultu, wybrałem cię spośród milionów. Ty albo żadna. Zatem o rozstaniu z powyższego problemu nawet nie chcę myśleć i mam świadomość, że to łamanie pierwszego przekazania. Co robić? Kochani, no przyznam szczerze wam, że ja trochę takiej sytuacji nie kumam. O co chodzi, kochani? Jeżeli jedna strona mówi mi, że coś jest dla niej naprawdę super, hiper ważne, nie? I ja tę osobę kocham. I naprawdę chcę jej dobra i szczęścia. I ta osoba podaje mi powody, dla których to jest ważne. Mało tego. To, co dla niej jest ważne, to ja nie rozpoznaję, że to jest jakiś, nie wiem, najgorsza rzecz na świecie. To dlaczego ja jej tego nie chcę? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego ja nie mogę jej tego dać? I okej, gdyby ta druga strona uważała, ale ślub kościelny to jest największe zło świata i nie możesz tego pragnąć, ale uwaga, to wtedy, jeżeli jestem z kimś, kto tego pragnie, to ja bym z tym kimś nie chciał być, bo on pragnie złych rzeczy. Ja nie mógłbym być z kimś, kto pragnie złych rzeczy. Więc jeżeli nie oceniam tego, że to jest coś złego, tylko po prostu to nie jest moje, a to jest tylko tamtej osoby, ale ona tego bardzo pragnie. I to jest dla niej bardzo ważne. Jak można osobie, którą się kocha, nie dawać tego, czego ona pragnie? Tak. Mamy możliwość tak zwanego małżeństwa mieszanego. Jeżeli ty, drogi mężczyzno, nie zamierzasz brać ślubu kościelnego, dla ciebie kościół nie jest ważny, ja to szanuję, naprawdę, to pozwól swojej ukochanej to zrobić. Mamy ślub wierzący z niewierzącą. W sensie w tym wypadku wierząca z niewierzącym. Jest to możliwe. Jeżeli nie chcesz tego robić, bo to, nie wiem, będzie przeczyło właśnie twojej uczciwości, nie chcesz mówić słów, które nie wierzysz, w porządku. Jasna sprawa. Weźcie ślub wierzący z niewierzącym. Mamy taki obrzęd w kościele. Mamy taką formułę sakramentalną, jakby jednostronną. Ale jeżeli to jest dla niej potrzebne, bo ona chce żyć w łasce, bo ona chce żyć w sakramentach i ty ją kochasz, hopie! No to albo ją kochasz, albo jej nie kochasz. Chyba, że myślisz, że ten sakrament to jest coś złego. Że ona w ten sposób robi złe rzeczy, albo jeżeli ma cokolwiek wspólnego z Kościołem, to znaczy, że jest ze złymi. A to wtedy jest pytanie, to dlaczego chcesz z nią być, skoro ona chce być ze złymi? Nie wiem, może mówię za ostro, kochanie, ale ja takich nie kumam tego typu sytuacji. Kochasz to chciej dobra drugiej osoby, no. Wigduś. Ojcze, mam dwa pytania bardzo ważne dla mnie. Jak ogarnąć, kiedy kogoś obgaduję, czasem ktoś mnie wkurza albo zrobi mi coś złego, czy jak zacznę komuś to opowiadać, żeby wyrzucić z siebie emocje, to jest już obmowa. Niekoniecznie, ale może być. Obmowa jest tylko wtedy, kiedy to mówienie o kimś de facto do niczego nie prowadzi, a jest tylko czasem po to, żeby kogoś nastawić też źle do danej osoby. Natomiast jeżeli ciebie coś boli i chcesz, żeby z kimś się tym podzielić, tylko nie chcesz tamtej osobie życzyć zła, tylko mówisz, boli mnie to zachowanie, chciałbym, żeby on był inny, a nie tylko, wiesz, jedziesz na tą osobę, to nie jest wtedy obmowa. Obmowa jest wtedy, kiedy to jest bezcelowe, kiedy to jest tylko wyżywanie się, kiedy to jest tylko mówienie źle o kimś, tak naprawdę, żeby po prostu mówić źle o kimś, nie? To wtedy jest obmowa. Jak radzić sobie, kiedy wiesz, że plan Boga na twoje najbliższe lata to siedzieć w domu i udawać, że nie istniejesz? Co? A niby skąd taki plan Boga jest na twoje życie, kochana? Jak żyć, kiedy wiesz, że przed tobą już nic i dookoła nic? Brak rodziny, brak przyjaciół, nic się nie zmieni, bo lata już nie te, gdzie znaleźć sens? Wiktoria, nie mogę tego słuchać, co ty tutaj gadasz. Wiktoria, i nie obraź się, bo ja nie mówię tego, wiesz, przeciwko tobie, tylko Wiktoria. Te wszystkie zdania, które tu napisałeś, są nieprawdziwe. Kochana, Wiktorio, kochana. Mówisz, że masz już jakieś tam lata, więc może pani Wiktorio, ale... Nie ma żadnego planu Boga na to, żebyś siedziała w domu i udawała, że nie istniejesz. Plan Boga jest dokładnie odwrotny, żebyś żyła pełnią życia. Jeżeli masz takie myślenie, że przed tobą nic, dookoła nic i nigdy się nic nie zmieni, uwaga, to znaczy, że Wikuś, kochana, Wiktorio, kochana, tak, jeżeli macie pójść w pięty, niech teraz pójdzie w pięty, to znaczy, że wlazłaś albo w jakieś bardzo negatywne myślenie i sama zamykasz się na wszelkie dobro w życiu, albo może potrzebujesz jakiejś pomocy terapeutycznej i tak dalej, bo może to jest jakaś depresja, bo może to jest jakieś totalne coś, co się dzieje w twojej psychice i emocjach i to może nie jest już twój wybór, tylko to jest coś więcej, ale kochana, te zdania są nieprawdziwe. Nie. Nie ma żadnego planu Boga na to, żebyś była i nie istniała. Żebyś siedziała w domu i nie istniała. Kochani, ja, oczywiście jest mi bardzo trudno cokolwiek więcej powiedzieć, bo ja nie rozumiem, na czym polega ta twoja sytuacja, nie? Ale kochana, weź z kimś pogadaj, proszę cię. Weź z kimś szerzej pogadaj o tym, w jakiej ty jesteś sytuacji, co tobie się dzieje. Dlaczego masz takie myślenie? Bo to jest nieprawdziwe myślenie. Kochana, to jest nieprawdziwe myślenie o twoim życiu. Proszę cię, usłysz to, co ja teraz mówię do ciebie, dobra? Hatifnatowie. Ojcze Adamie, jak sobie ojciec wyobraża wieczność? Czy Bóg zachowa dla nas rzeczy, miejsca, które kochaliśmy i możliwość przebywania z bliskimi? Nie wyobrażam sobie. Bardzo jestem jakby pochłonięty tym zdaniem z Pisma Świętego, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie wstąpiło, czyli naprawdę nie wiemy. To jest wielka tajemnica. Jedno jest pewne, czy tam będzie możliwość bycia ze sobą? No oczywiście. Oczywiście. I na pewno będzie wszystko, co temu byciu razem ze sobą, nas ze sobą i z Panem Bogiem, będzie temu służyło. Więc jeżeli są do tego potrzebne rzeczy, miejsca, które kochaliśmy, to będą. Jak nie są potrzebne, to nie będą. Nie mam pojęcia. W ogóle się nad tym zastanawiam. Bo mam jedną pewność. Mam pewność, że tam jest najlepiej na świecie, tam jest Bóg i tam będą wszyscy, których kocham. Ha. Nie myślcie o tym. Nie myślcie o tym. Bóg nam przygotował coś niezwykłego i bardziej tylko oczekujmy na niesamowitą niespodziankę. Czy Jezus miał rodzeństwo? Nie. No i tyle w sumie. Nie, dobra, opowiem trochę szerzej. Kochani, nie, no według tradycji, i to nie jest tylko tradycja, że tak powiem, taka, wiecie, wymyślona, tylko no, całe wieki chrześcijaństwa i też nie ma żadnych innych zmian jak w Pismie Świętym, które by temu przeczyły, no mówią, że Maryja już nie urodziła dzieci po Panu Jezusie. Wiem, że oczywiście zaraz ktoś mi to wyskoczy, szczególnie ktoś tam to traktuje Biblię literalnie, czyli bardzo źle, no ale jest napisane, że byli bracia przecież Jezusa i siostry tam, które były, nie? Kochani, to jest hebraizm. Tak się w hebrajskim mówi na kuzynów, tak się mówi na rodzinę. Ja też tak mówię na moich braci, to też są to bracia. To, że pojawia się w Piśmie Świętym słowo, że byli tam, mieszkali tam bracia Jezusa, znamy jego braci, którzy tutaj są, to nie znaczy, że jest mowa o braciach rodzonych. Mało tego. Jedna z teorii też mówi, że Józef, który możliwe, że był człowiekiem już starszym dużo od Maryi, niektórzy mówią, są takie tradycje w Kościele, nie mamy pojęcia jakby jaka jest prawdziwa, jest taka tradycja w Kościele, że Józef mógł być wdowcem. I Józef mógł mieć z pierwszego małżeństwa, nie, z żony, która potem umarła, mógł mieć dzieci z pierwszego małżeństwa. I wtedy ci bracia to mogliby być dzieci Józefa z jego pierwszego małżeństwa. Ale nigdzie nie ma w Piśmie Świętym żadnej zmianki, że Jezus miał rodzeństwo. A według tradycji katolickiej nie miał. Był jedynym synem Maryi. Eternal darkness. Boże, jaką to masz ten, jaki masz nika? Wieczna ciemność? Czemu masz takiego nika? Chłopie, weź to zmień. Zrób sobie eternal, jak jest światłość? Lightness? Nie wiem. Ja mam pytanie w związku z tym, dlaczego nigdy ojciec nie zawitał do rodzimej parafii w Myszkowie. Coś jest na rzeczy? Czy ksiądz Jan ma jakieś obiekcje w związku z ojca działalnością? Czy może nasz myszkowski dekanat jest tak hermetycznie zamknięty, że nie chce u siebie człowieka myślącego nieszablonowo, który trafia idealnie do różnych grup wiekowych? Strasznie mnie to ciekawi. Droga wieczna ciemności. Szczerze ci się przyznam, że też mnie to ciekawi. Ja jeżdżę tylko tam, gdzie jestem zaproszony, kochani. Ja nigdzie sam nie organizuję rekolekcji, no, poza wiadomo, wielbieniami, tak, które robimy, a to co innego, nie? Natomiast te wszystkie rekolekcje, kochani, w parafiach, bo ja zawsze to kocham, jak zawsze ogłaszamy, że gdzieś tam będę, nie? Pojawia się na Facebooku, wiecie, tam w tym tygodniu Gdańsk. Połowa komentarzy. A kiedy Warszawa? A kiedy Elbląg? A kiedy coś tam, nie? Kiedy ojciec tu przyjedzie? Kochani, ja nie decyduję o tym, gdzie ja jeżdżę. Ja nie wybieram miejsc, do których ja jeżdżę. Ja jeżdżę tam, gdzie mnie zaproszą. Nie robię żadnej klasyfikacji ani kwalifikacji zaproszeń. Nie robię, czy mi się podoba, czy duże miasto, czy małe, czy wiocha, czy wielka metropolia, bo czasem mi też to zarzucają. Ojciec to tylko jeździ po Dubajach. Połowa mojego kalendarza to są czasem parafie, które mają po 300 osób. Ale to nieważne, co tam co ludzie gadają. Tylko nie przyjmuję każde zaproszenie. W sensie czasem nie przyjmuję, bo nie mam możliwości czasowych, bo ktoś chce w najbliższym adwencie, a ja po prostu nie mam terminu w najbliższym adwencie. Mam za 3 lata. I wtedy ktoś mówi, a to nie chcemy. No to okej, okay, ale to nie znaczy, że ja odmówiłem, tylko po prostu nie mogliśmy znaleźć terminu, tak? Tylko ja jeżdżę tam, gdzie mnie zaproszą i przyjmuję zasadniczo do każdej parafii zaproszenie, tak? Dlaczego nie byłem w Myszkowie? Bo mnie nigdy w Myszkowie nie zaproszono. Nie wiem, co to znaczy. Czy tak jak mówisz, może dekanat jest hermetycznie zamknięty? Księdza Jana, mojego proboszcza, żeby to było jasne, i tu nie pozwolę powiedzieć żadnego złego słowa o nim, mój proboszcz ksiądz Jan, nie mamy oczywiście jakoś teraz tam bardzo, wiecie, takiego ciągłego kontaktu, ale ilekroć jestem, no teraz już od bardzo długiego czasu nie byłem, wiecie, bo po śmierci moich rodziców trochę nie mam powodu, żeby jechać do Myszkowa, nie? Jeszcze jak załatwiałem tam sprawy z domem przed sprzedażą, bo już dom został sprzedany, już wszystko jest załatwione, więc jakby wiecie, no mam oczywiście rodzinę, mam jakieś tam ciotki i tak dalej i kuzynostwo, nie? I w ogóle bardzo chętnie bym ich znowu jakoś tam odwiedził. Miałem być na Wszystkich Świętych, ale niestety akurat byłem w Stanach. Więc mam nadzieję, że jakoś uda mi się tam też pojechać, żeby ich odwiedzić. I też pewnie wpadnę do parafii. Zawsze jestem u mnie w parafii przyjmowany absolutnie cudownie, gościnne. Nigdy nie dam powiedzieć złego słowa o moim proboszczu księdzu Janie. Zresztą ja go jeszcze pamiętam jako proboszcza sprzed zakonu. Bardzo go cenię jako proboszcz, uważam, że to jest bardzo dobry proboszcz. Przy pogrzebach moich rodziców niezwykle pomocny, gościnny. Uważam, że to jest cudowny człowiek, naprawdę. Więc nie pozwolę o księdzu moim proboszczu powiedzieć jakiegoś złego zdania. Natomiast fakt jest faktem też, że nigdy mnie nie zaprosił na rekolekcję, a ja się też nie wpraszam, nie? Jeżeli dostanę zaproszenie z Myszkowa, z jakiejkolwiek parafii i to będzie możliwe terminowo, oczywiście, że pojadę. Czy chciałbym wygłosić rekolekcję u mnie w mojej parafii rodzinnej? Chciałbym. Ale bez żadnej spiny, nie? Jak kiedyś proboszcz ten, czy może kiedyś będzie inny, uzna, że chce mnie zaprosić, jedziemy. Prosta sprawa. Joanna. Ojcze Adasiu, 2 pytanka do ojca. Co ojciec woli? Pasterka czy poranna msza w Boże Narodzenie? Czy ty mnie chociaż minimalnie znasz? Poranna msza u mnie, tak? Wiadomo, że wolę pasterkę. Ja nie cierpię żadnych porannych mszy. Tylko i wyłącznie nocne msze. Mięso w Wigilię? W końcu można czy nie można? Tradycja czy prawa kościelne? Pozdrawiam i już się nie mogę doczekać Q&A. No to się, Asiu, doczekałaś. Kochana, jeżeli chodzi o mięsko w Wigilię, to jest to tradycja, nie prawo kościelne. Czyli nie ma żadnego prawa kościelnego, które by mówiło, że należy ten dzień zachowywać post. Wigilia nie jest dniem postnym w kościele, aczkolwiek jest ogromna zachęta kościoła, ale wiecie, zachęta, żeby nadal tą tradycję kultywować. Bo tak tradycyjnie było u nas w kraju, że się pości w ten dzień, w Wigilię, bo post polega na przygotowaniu swojego serca i swojej głowy i swojego ciała na wypełnienie. I nie chodzi o wypełnienie Wigilią, tylko wypełnienie spotkanie z Panem Jezusem. Więc praktyka postu to jest bardzo dobra praktyka, bardzo piękna i ważna praktyka. I Kościół bardzo zachęca, żeby rzeczywiście praktykować post również w Wigilię, ale nie w sensie prawnym, tylko zachęty. Nie ma takiego prawa. I jeżeli ktoś dzisiaj z chaboszczaka, nie dzisiaj, tylko jutro, z chaboszczaka wciągnie, albo se zrobi na Wigilię steka, w porzo. To nie tak, że już nie jest Polakiem, katolikiem. No jest. Tylko po prostu jadł se mięso w Wigilię. Spoko. Słuchajcie, muszę zrobić sobie chwilę przerwy, w sensie u was to będzie jedna sekunda, ale po prostu muszę iść do łazienki, może sobie kawę zrobię, albo co. Za sekundkę wracam. Hello, hello, jestem z powrotem. Kochani, jeszcze chwilkę damy radę, nie wiem jak długo, ale jeszcze troszeczkę tutaj pytań mam jeszcze, nawet nie jestem jeszcze w połowie tych pytań, ale ja na pewno ich, kochani, wszystkich nie zrobię dzisiaj, co sobie przygotowałem, ale jeszcze pojedziemy trochę. Mam kawunię w ogóle, już wam pokazywałem 1000 razy, nie? Te piękne filiżanki z langustą, które dostałem. One są takie ekstra. Dorotka pisze tak. Patrzcie, przypadek, nie sądzę. Dorota Kawka. Haha. Jest kawka i pojawiła się Dorota Kawka. Nie ustawiłem tego, naprawdę. Niech się ojciec tylko nie śmieje z mojej rozkminy. Pan Jezus umarł, by zbawić wszystkich ludzi. Ale co to znaczy wszystkich ludzi? Czy chodzi o ludzi współczesnych? Biorąc pod uwagę ewolucję, czy afrykańscy hominidzi sprzed 3-4 milionów lat też będą zbawieni? Czy hominidy, które sprzed 7 milionów lat nie wyewoluowały jeszcze w kierunku człowieka, to też ludzie, którzy będą zbawieni? Jak daleko sięga zbawienie, które jest dla każdego człowieka? Gdzie zaczyna się człowiek z perspektywy ewolucji? Czy w niebie są dusze pierwotnych ludzi? No to Dorota Kawka nawymyślała. Doroto Kawko, odpowiem ci na dwa sposoby. Po pierwsze tak, bo gdzie zaczyna się człowiek z perspektywy ewolucji? Szczerze ci powiem, że nie wiem. No pewnie można by szukać, wiesz, jakichś takich biologicznych rzeczy, nie? Czyli tam, co odróżnia człowieka od zwierząt i w którym momencie, tylko że wiecie, to nie była jedna sekunda pewnie, nie? W którym momencie rzeczywiście myśmy z jednego do drugiego przeszli. Ale powiem tak, wszyscy ci, którzy są ludźmi, nie mam pojęcia, czy te hominidy już były ludźmi, czy jeszcze nie były ludźmi, nie? Ale ci, którzy są ludźmi, to ich ogarnęło zbawienie Pana Jezusa. Pan Jezus umarł za każdego człowieka w tył i za każdego człowieka w przód, który kiedykolwiek będzie. Czyli za każdego, o kim możemy powiedzieć, że jest człowiekiem, to jego dotknęło to zbawienie. Ale mało tego, kochana, jeszcze. Pan Jezus tak naprawdę zbawił cały świat. Wszystkie zwierzęta, wszystkie kamienie, wszystkie... I uwaga, nie chodzi mi oczywiście o to, że w takim sensie jak człowieka zbawił, tylko jego przyjście na świat, jego dotknięcie tej rzeczywistości, jego wcielenie, potem jego męka i zmartwychwstanie jest przemianą całego świata i tak naprawdę cały świat dozna jego, na swój sposób, skutków jego zbawienia. On wszystko obejmuje. Na tym polega wielkość Pana Jezusa. Że On dotyka całej rzeczywistości. Więc nie bój się. Nic z rzeczywistości nie jest dotknięte jego, znaczy nie dotknięte jego zbawieniem, nie? My ludzie mamy możliwość z tego skorzystać, tak? Więc każdy, kto jest człowiekiem i ma tę pewnie wolność, no ale też zauważmy, mamy ludzi, którzy do końca nie posiadają wolności przez swoje jakieś różne, nie wiem, psychiczne uwarunkowania i tak dalej, ale są ludźmi, nie? Mimo, że nie mają już wolnej woli. W tym takim sensie, wiecie, najbardziej oczywistym, nie? Więc tak, Pan Jezus dotknął wszystkiego w tył i wszystkiego w przód i wszystkiego w każdym możliwym kierunku. O to się nie martw. Dzień dobry, Anna pisze. Dzień dobry, ojcze Adamie. Ja przychodzę z takim problemem. Jak zachęcić, a nie zniechęcić 10-latka do chodzenia do kościoła i w ogóle do religii, który jest już po komunii świętej, kiedy koledzy nie chodzą do kościoła, a mama każe iść na mszę w niedzielę i jeszcze odprawiać pierwsze piątki. Łomatko, nie zmuszaj tego dziecka, żeby na pierwsze piątki chodziło, weź przestań. Kochani, to wam już mówiłem, bo takich pytań to było już wiele. Kochani, w ogóle, ja oczywiście część pytań pomijam, bo w ogóle już były i ja wiem, że i tak pewnie część z was nie oglądała poprzednich wszystkich odcinków, więc nie wiecie, że one były i mówicie, czemu mojego pytania nie odpowiedział. Tylko ja mam takie wrażenie, wiecie, że niektóre po prostu odpowiadam od 10 lat w kółko. Na niektóre jakoś tam trochę powtarzam, jeżeli są w różnych klimatach, nie? Tutaj mam wrażenie, że ten temat już oczywiście był wielokrotnie, ale kochani, ja zawsze wam to mówię. Kochani, ja się nie dziwię czasem małym dzieciom, które niewiele rozumieją, nie? A są jeszcze zniechęcane przez ten świat, przez szkołę, że one nie chcą chodzić do nudnego kościoła. I kochani, ja wiem, że nie chodzi o to, że ma być atrakcyjnie, tylko że ma być żywo. Ale żywo nie w sensie żywo, bo muzyka, tylko żywo, czyli żywą wiarą. Zadaj sobie proste pytanie. Czy tam, gdzie prowadzasz twoje 10-letnie dziecko na mszę świętą, czy to dziecko może tam zaznać jakiegoś prawdziwego życia wiarą? Czyli na przykład, czy jest tam msza dla dzieci, tylko szczególnie dla dzieci taka, że jest naprawdę bardzo sensowny ksiądz, który gada jakieś sensowne kazanie do dzieci, albo są właśnie osobne spotkania dla dzieci w trakcie kazania, że dorośli mają tak w jednym miejscu w kościele, a dzieci w innym? Czy też ten mały po prostu idzie do smutnego organisty i ma tam siedzieć przez godzinę? On naprawdę jeszcze niewiele rozumie, tak, z tego, co się dzieje. I ma słuchać jakichś po prostu jeszcze, nie wiem, politycznych popierdółek księdza, nie? I ja wtedy się nie dziwię, że on nie chce chodzić. Naprawdę nie. Więc zadaj sobie pytanie, czy to, co mu dajesz tam, gdzie on ma chodzić, to czy to jest dla niego rzeczywiście coś, co może go zaintrygować, zafascynować, żeby zobaczył, że wiara to jest coś niezwykłego. A jak nie, to poszukaj takiego miejsca. Nie chcę cię zniechęcać do bycia w swojej parafii. Jeżeli w twojej parafii nie ma życia, to proszę do niej nie chodzić. Cokolwiek mi o tym powie jakikolwiek proboszcz. Macie znaleźć swoje miejsca żywej wiary. I tak, jak będziecie oczywiście ludźmi już daleko posuniętymi, to wam będzie każde miejsce, że tak powiem, odpowiadało, bo tam jest Eucharystia. Ja to rozumiem. I każdy raz mi to będzie, no ale dojrzały katolik, to jemu wystarczy msza święta. No ale kochani, to jest tak, jakby mówić, że żeby się odżywić, to potrzebujemy białka, tłuszczu i tego, i węglowodanów, nie? Ale to nie znaczy, że można całe życie jeść tylko w proszku sproszkowane. I uwaga, czy wtedy dostaniemy to, co chcemy dostać? Tak, dostaniemy. I czy można tak żyć? Można. No ale bez makrojala, no to jak, nie? Ja już będę o nie zaraz mówić. Pati Mucho Flow Crew. Że co? Dobra, nie, Pati Match. A ja Mucho, okej. Okay. Pytanie. Kiedy bukszpan? Zawsze ich mało, plus liczyłam na jakieś super polecajki ojca na świąteczne prezenty. Moja bardzo wielka wina. Naprawdę, kochani. Już miałem 2 tygodnie temu puścić bukszpan, w sensie go nagrać i puścić, ale no przez ten adwent nie wyrobiłem. I mam takie poczucie, że po prostu zawaliłem trochę, bo powinienem to wcześniej nagrać. Kochani, mam już dawno przygotowany bukszpan z tej książki, bo jestem już mam książki na 2 bukszpany do przodu, bo dużo naczynałem ostatnio różnych rzeczy. To się skumulowało mi się. Więc kochani, obiecuję wam, że zaraz po świętach będzie bukszpan, a potem zaraz po nim niedługo będzie następny, bo mówię, bo mam tych książek dużo. Też miałem taką ochotę, żeby wam to zrobić przed świętami, bo mam tam rzeczywiście jedną szczególnie polecajkę świąteczną. Ona byłaby dobrym prezentem świątecznym, no ale sorry. Przepraszam za to, po prostu no, nie dałem rady, nie wyrobiłem na zakręcie. Więc będzie pierwszy chyba, może pewnie będzie we wtorek po świętach jeszcze, nie, we wtorek po świętach będzie rozmowa, nagrałem rozmowę bardzo fajną. To może w poniedziałek będzie, zobaczymy. Ale będzie, jak najszybciej. Co my tu mamy? Adam, ja miałbym 3 pytania. Czy wróci seria Miłą Mruczkę i Złotołapek? Jeżeli tak, to kiedy ojciec planuje jej powrót? Tu od razu odpowiem, bo rozumiem, że to są chyba 2 pytania już, te pierwsze. Kochany, ta seria nie jest zależna ode mnie, bo ja po prostu czytam książki, które są napisane przez autorkę, nie? Miłą Mruczkę i Złotołapkę i na razie przeczytałem wszystkie tomy, które są dostępne. Więc jeżeli się pojawią nowe tomy i wydawnictwo RTSK je wyda, to ja wtedy oczywiście z chęcią je przeczytam, tylko na razie po prostu nie ma kolejnych tomów. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Chyba, że mnie wydawnictwo RTCK po prostu, wiecie, wyrzuciło z pracy i mi nawet o tym nie mówi. No ale z tego, co wiem, to wszystkie tomy, które są, to wyczytałem. Więc jak się pojawią nawet, no to pewnie je przeczytam. Czy skomentowałby ksiądz odejście z zakonu ojca Wojciecha Jędrzejewskiego? Wiem, że to trzecie pytanie jest trudne, jednakże uważam, że w kościele i w zakonach należy poruszać takie trudne tematy, jak odejście właśnie tego ojca po 30 latach z zakonu. Pozdrawiam serdecznie. Wiem, że ojciec ojcze Adamie nie lubi, jak ktoś tak o ojcu mówi, ale dla mnie osobiście jest ojciec największym żyjącym autorytetem w kwestiach wiary. I cieszę się, że natrafiłem kilka lat temu na Langusta Palmie. Adam, wybacz, że się śmieje, ale to po prostu jest najprzedniejszy żart. Największy żyjący autorytet w kwestiach wiary. Ja nie mogę. Chopie, weź ty przestań. Oczywiście dziękuję, jestem zaszczycony, że słuchasz Langusty i znajdujesz tam jakieś dobro dla siebie, ale nie, proszę cię, nigdy nie miej mnie za żadnego autorytetu. Tak, nie. Ja chcę być towarzyszem w drodze dla ciebie również i mam nadzieję, że kawałek drogi wiary razem przejdziemy po to, żebyś mógł sobie nią potem iść, tak jak cię Pan będzie prowadził. Jeśli mogę ci tym pomóc, to ekstra. Odnośnie tego pytania, kochani, nie ukrywam, że to jest dla mnie bardzo trudna sytuacja. Znaczy raz z odejściem Wojtka, dwa też z tą sytuacją właśnie z tym, co potem. Kochani, powiem tak, bo chcę krótko, bo nie chcę też powiedzieć za dużo. Ja też uważam, Adam, tak jak ty, że o takich sprawach się powinno mówić otwarcie i dużo. I mnie bardzo boli, kiedy te różne sprawy są takie trochę... I nie chcę powiedzieć, wiecie, że to trzeba robić dramy jakieś tam katolickie. Tylko ludzie zadają pytania i uważam, mają prawo do tych pytań. Oczywiście nie do wszystkich, bo też jest pewna prywatność, nie? Ja powiem tak. Ja bardzo chciałem skomentować to odejście Wojtka i nawet nagrałem, kochani, film. Ale w związku z tym, że uważam Wojtka za przyjaciela, ja mu ten film wcześniej wysłałem z takim pytaniem, czy ja mogę go publikować, i Wojtek powiedział, proszę, żebym tego nie robił. Więc tylko Wojtek poprosił o uszanowanie jego prywatności. Wojtek mówi, że to oświadczenie, które sam wydał, tak, czyli dlaczego opuścił zakon, jak napisał, tak, z powodu łamania ślubu czystości i wzięcia odpowiedzialności za to, mówi, że ten komunikat jest wystarczający. I w związku z tym nie chcę więcej w to wchodzić, bo szanuję wolę ojca Wojtka. Myślę, że gdybym ja był w takiej sytuacji, bym kogoś poprosił, to chciałbym, żeby ktoś uszanował moją prośbę, nie? Ja uważam, że powinno być inaczej, że powinniśmy więcej o tym mówić, ale uważam, że należy szanować prywatność ludzi. Wojtek mnie prosił o to, żeby tak było i mówi, jego komentarz jest wystarczający, tak twierdzi Wojtek. Wy tym zrobicie, co chcecie, nie? To jest trudne. Dokładnie tak, jak mówisz, po 30 latach, kiedy takie coś się kończy, nie? Amelia. Ojcze Adamie, ostatnio dowiedziałem się, że mój chłopak znowu wrócił do hazardu i stracił wszystkie swoje oszczędności, a był już po terapii. Jesteśmy razem od ponad 2 lat i nie miałem co do naszej relacji żadnych zarzutów. Dzięki niemu nawet znowu się zbliżyłem do Pana Boga, razem się modliliśmy i to było coś niezwykłego. Ale teraz jest mi bardzo źle. Kocham go i staram się wspierać. On wrócił na terapię z własnej woli, ale boję się przyszłości z nim. Czy warto dać szansę, czy od takich osób trzeba uciekać? Nie wiem, gdzie szukać pomocy. Widzę, jak on bardzo tego żałuje i stara się wszystko naprawić i obiecuje, że to się nigdy nie powtórzy. No jak rozumiem, to wcześniej też tak mówił, nie? Bo on już nie chce grać, ale ja boję się, że nigdy nie poczuje się znowu w pełni bezpiecznie, że związek małżeński z taką osobą jest nieodpowiedzialny. No trochę jest, kochana. Nie wiem, gdzie jest granica między akceptowaniem cudzych słabości, a byciem naiwnym i zaślepionym. Dodam, że jest on bardzo dobrym człowiekiem i tym mi od zawsze imponował. Troszczy się o mnie i o swoich bliskich, pomaga bezinteresownie innym, ale to ta jedna jego słabość, ta okropna choroba, jaką jest uzależnienie, mnie przeraża. Amelia, nie mogę ci powiedzieć, co masz robić, w sensie, czy masz tak robić, czy nie, bo po pierwsze, ja też nie wiem, nie? Powiem ci tak. Dopóki nie będziesz miała takiej pewności, ja wiem, no zawsze jest pytanie, czy kiedykolwiek można mieć pewność, nie? Ale powiem tak. Dopóki nie będziesz miała takiej pewności, że on na pewno jest wolny od... Nie chcę powiedzieć, że od nałogu, no bo wiadomo, że to jest tak jak z alkoholem i tak dalej. Jak to mówią, każdy alkoholik będzie alkoholikiem do końca życia. Uwaga, to nie znaczy, że nie może być trzeźwym alkoholikiem. I nie interesuje mnie to żadne jego zapewnienia, że to się nigdy nie powtórzy. To nie o to chodzi zupełnie. Jego zapewnienia nas nie interesują. Tylko kiedy będziesz miała, tylko na to uważam, potrzeba trochę czasu, nie? Potrzeba paru lat na to. Absolutną pewność, że on jest w terapii, leczy się, nie ma nawrotów, jest naprawdę człowiekiem, który ma to pod kontrolą. Tylko wtedy wolno ci za niego wyjść za mąż. I wtedy w ogóle to jest super. Bo ja nie uważam, że należy ludzi skreślać tylko dlatego, że mają jakiś problem i tak dalej. Tylko że tylko wtedy, kiedy oni chcą sobie radzić z tym problemem. Nie obiecują radzenie sobie, tylko robią to. Tak samo jak ktoś na przykład to pił, ale przestał pić i rzeczywiście jest trzeźwym przez lata człowiekiem. Kochana, no jeżeli nie będziesz miał takiej pewności, to może skończyć się tym i tego się boisz i to jest bardzo słuszne przerażenie, nie? Że on na przykład kiedyś przegra cały wasz majątek, tak? I wiem, to niektórzy pewnie powiedzą, no dobra, no to się z nim ożeń, ale zróbcie od razu rozdzielność majątkową, żeby nie miał żadnego prawa. Tylko wtedy od razu jest takie pytanie, czy to warto być z kimś, kogo się właśnie nieustannie podejrzewa, że on może przegrać cały majątek? Więc mówię, kochana, bo ja widziałem tam też komentarze, gdzie ci ludzie odpisali, uciekaj w ogóle i tak dalej. I ja rozumiem to, co napisali. Ja powiem tak, uciekaj, chyba, że będziesz miała pewność, ale pewność, że on naprawdę ma to ogarnięte. Na to potrzeba długiej, uważam, ilości czasu. Zawsze jest pytanie, czy jest jakakolwiek wystarczająca. No ile mam czekać? 10 lat? Ale jeśli nie masz tej pewności, będziesz miała te obawy, to nie wolno ci za niego wyjść wtedy za mąż, kochana. Przykro mi. Tylko w tym wypadku, kiedy będziesz miała pewność, że on jest od tego wolny. Na stałe, długotrwale, wiernie i tak dalej. To wtedy tak. Ale bez tego nie. Jak najbardziej lubisz, jak się do ciebie mówi? Adam, Adaś, ojciec Adam, albo jeszcze inaczej. Wsio równo. Kochani, chyba tego nie lubię jednego, wiecie. I też weźcie to pod uwagę, w sensie w cudzysłów to, że mówię, że nie lubię. To nie znaczy, że nie może tak do mnie mówić, ale jakoś trochę mnie irytuje, jak do mnie mówią ojczulku. Nie wiem dlaczego, w sumie muszę wam powiedzieć. Nawet nie wiem dlaczego. Przeciwko ojcze nic nie mam, nie? Jakby ojcze w porze. Jak ktoś mi mówi po imieniu Adam, wszystko gra. Ludzie mówią do mnie Adaś, bardzo w porządku. Adaśko, mój proboszcz zawsze do mnie mówił Adaśko. Tata do mnie mówił Adaśko zawsze. Mysiu, Ptysiu, nie? Ptysiu miętowy i tak dalej. Gruby, wszystko super, ale jeszcze tylko 4 kg. Wtedy już nie będzie gruby. Natomiast nie wiem dlaczego, ale zawsze jak ktoś do mnie mówi albo pisze ojczulku, to mam jakiś taki zgrzyt. I uwaga, jak ktoś tak powie, to oczywiście nie ma sprawy, nie? Żaden problem, proszę się nie krępować. Ale to jedne, chyba jedyne, jeżeli coś mnie tak lekko, wiecie, to właśnie to, czyli ojczulku. Ciapa. O, ciapa. Mam do ojca pytanie o zakonników. O, proszę. Kim jest w zakonie brat? Kim ojciec? Kim przeor? Kim oblat? Kim generał? Czy są jakieś jeszcze ciekawe funkcje w zakonie? To może tego tak szybko. Bo tu pomyliłeś też różne porządki. Myślę, że tam, gdzie napisane jest oblat, to chodziło ci jednak o opata. Brat i ojciec. W tak zwanych zakonach kleryckich, czyli te zakony, w których są kapłani, nie? Czyli w większości zakonów, bo są też tylko takie zakony, gdzie nie ma kapłanów. Są tylko zakonnicy, ale nie kapłani. Więc w zakonach kleryckich, czyli tam, gdzie są kapłani, jest taki zwyczajowy podział, bardziej stosowany przez ludzi niż przez nas samych, na braci i ojców. Na czym to polega? Brat to jest ten, który jeszcze nie ma święceń kapłańskich, czyli jest w trakcie formacji do święceń, albo ich nigdy nie będzie miał, bo można być też bratem przez całe życie. U nas to się nazywa bracia kooperatorzy. Czyli bracia, którzy wstępują do zakonu i z góry decydują, na przykład ja nie chcę być księdzem, ale chcę być w zakonie. Czyli zostaje zakonnikiem, składa śluby, ale nigdy nie przyjmuje święceń zakonnych. To jest brat. A na kogoś, kto jest w zakonie i jednocześnie jest księdzem, czyli przyjął święcenia kapłańskie, mówi się ojciec. Ale tak to zwyczajowo mówią ludzie. My tak naprawdę między sobą, to oczywiście jesteśmy wszyscy po imieniu, a jeżeli już, to mówimy sobie, to bracie. Nie? Znaczy, jak się gdzieś my przedstawiamy, to zawsze są bracia dominikanie, nie ma ojcowie dominikanie. Ludzie tak mówią, że to są klasztor ojców dominikanów. My powiemy zawsze klasztor braci dominikanów. Więc my w ogóle tego ojciec używamy, no bo wy tak do nas mówicie i to w porządku w ogóle jest. Jak najbardziej wiem. Zaraz będą te wszystkie oburzone. Nikogo na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem. Tłumaczyłem to już 50 tysięcy razy i nie będę do tego wracał. Znajdźcie to w Q&A, jak się to irytuje, że tak do mnie mówią. Jaki to ojciec, tego dzieci nie ma? Wiesz, ile ja mam dzieci? Wiesz, ile mnie teraz dzieci moich ogląda? Dzieci. Pozdrawiam. Niektórzy mają takie myśli teraz. O. Czyżby jego dzieci rodzone gdzieś tam siedziały teraz i oglądały tatę? Nie, mówię o was, dzieci moje. Więc mówię, to jest taki podział, brat i ojciec, czyli ksiądz i nie ksiądz. Natomiast te rzeczy, które wymieniłeś, czyli przeor i jak rozumiem, chodziło ci pewnie o opata, to są te same funkcje, tylko różne zakony mają różne nazwy. To jest zawsze ten sam, czyli, że tak powiem, szef. U nas to jest przeor, czyli ten, który jest zarządzającym daną wspólnotą braci. Opat to jest to samo, ale w zakonach monastycznych. Franciszkanie z kolei mają gwardiana. To jest to samo. Przeor, opat, gwardian, ta sama funkcja, tylko różnie nazywana w różnych zakonach. W niektórych mają chyba też tego, inspektora mają, nie? Generał to jest taki na cały świat. Czyli tak jak przeor jest w klasztorze, prowincjał w danej prowincji, czyli często w państwie, ale ewentualnie w państwie jest kilka prowincji, generał, szef wszystkich szefów, nie? Są jeszcze inne fajne funkcje. U nas na przykład jest prokurator i to nie jest żaden gość od prawa, tylko prokurator to jest ten, który zajmuje się takimi dobrami materialnymi, finansami klasztoru. Czyli po inaczejniejszemu, nie wiem, księgowy, woźny, nie wiem jak to się nazwać. No bo on dba o klasztor, dba o zakupy, dba o pieniądze, dba o kasę, my do niego wszystkie pieniądze przynosimy, on je rozlicza, on trzyma kasę wspólną. Przeor nigdy nie może być prokuratorem, czyli nie ma połączenia władzy, rozumiecie? Zawsze jest osobno prokurator i osobno przeor. To się wzięło z łaciny, procura, czyli ten, który się troszczy, na tym jest prokurator. Trochę nam się to inaczej kojarzy dzisiaj, nie? Jeżeli myślimy o prokuratorze. Kogo jeszcze mam? Mam jeszcze syndyka. To jest tak samo prokurator, tylko na całą prowincję. Syndyk, czyli ten, który zajmuje się finansami całej prowincji. No mamy tak zwanego subprzeora jeszcze. Mamy infirmarza. Infirmarz to jest ten, który zajmuje się gośćmi. Mamy lektora, czyli ten, który zajmuje się naszym kształceniem i wykształceniem. Mamy kogo jeszcze? Regensa. Regens to jest ten, który sprawuje władzę nad całymi studiami w danej prowincji. Kogoś jeszcze mamy? Kogoś tam pewnie jeszcze mamy. Kronikarza, o. No właśnie. Ja jestem w moim zakonie nikim. Byłem kiedyś dyrektorem. Byłem dyrektorem Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego i to była wielka pomyłka. Zarówno do ośrodka, jak i dla mnie. Już nie jestem na szczęście od lat, bo w ogóle aktualnie nie ma w ogóle ośrodka kaznodziejskiego Dominikańskiego. Jest zawieszone do kapituły. Kapituła będzie w styczniu. A się rozgadałem na ten temat. Słuchajcie, ile to mamy już czasu? Prawie półtorej godziny. Dobra, jeszcze parę i będziemy lądować. Iwona. Takie może nietypowe pytanie ojcze Adasiu. Czy powinno się zaprosić na Wigilię osobę bliską, samotną, ale prócz mnie reszta rodziny się na to nie zgadza? Dziękuję z serca za odpowiedź. Kochana, taka twoja intuicja jest bardzo piękna i tak, znaczy nie używam słowa powinno, ale to jest, byłoby cudownie, gdybyście zaprosili taką osobę samotną. Natomiast nie wolno ci tego zrobić jakby wbrew reszcie rodziny. Powinnaś o tym pogadać z rodziną. Zapytać, dlaczego nie chcemy wziąć kogoś, kto jest samotny. Oni mogą podać już jakieś argumenty. Jeżeli oni się nie zgodzą, to nie warto go robić, no bo to będzie jeszcze większy kwas. Ale to, że masz taką myśl, że chcesz, tak jak najbardziej, i że powinnaś próbować przekonać rodzinę również. Jak się rodzina nie zgodzi, to masz to uszanować. Wiesz, co ja bym wtedy zrobił? Jak gdyby moja rodzina się nie zgodziła, żebyśmy kogoś z mojej rodziny, wiesz, innego, samotnego przyjęli? Nawet z jakichś, nie wiem, rozsądnych powodów. To wtedy byłbym na Wigilii u swojej rodziny, a potem bym pojechał na drugą Wigilię do tej osoby. No, więc może tak zrób. Anna. Witam ojcze Adamie. Którą herbatkę by ojciec wybrał? Czarną, zieloną czy owocową? Ja uwielbiam owocowe, a ja żadnej. Nie pojmuję ludzi, którzy piją herbatę. Ja piję herbatę tak mniej więcej raz w roku. Zazwyczaj jestem chory. To wtedy wypiję herbatę z miodem i z cytryną tam i jeszcze z czymś, nie? Ale ja w ogóle nie piję herbaty, prawie w ogóle. Ja tylko piję kawę, wodę, no i kolę, czyli napój bogów. W sensie kole zero, żeby to było jasne. Tak, wiem. Już widzę te wszystkie komentarze. Aha. O Jezu. Co my tu mamy dalej? Czekajcie, bo mamy też już sporo pytań. Patrzę tylko, czy może jeszcze jakieś ważne, czy ważne. Mam nadzieję, że rozumiecie. Dla mnie wszystkie wasze pytania są ważne. Tylko takie, które ewentualnie nam wprowadzają jakąś, wiecie, ważną taką sprawę. Może to przeczytam. Deszczowy Marek. Szczęść Boże. Dlaczego ojciec używa bardzo często określenia jakby? To bardzo często używane określenie w obecnym czasie w internetowych dialogach, szczególnie katolickich. A przecież jeśli mówimy o czymś jakby, to to jest takie czy inne. A w kontekście Słowa Bożego, opowieści biblijnych, tłumaczenia wiecznej i jedynej prawdy, używając określenia jakby, proponuje się przypuszczać, a nie wierzyć. Co ojciec o tym myśli? Ojej, ja tego nie cierpię. Przepraszam, nie obraź się. Jedyna prawda katolicka. Czy zauważyłeś, kochany, że w Piśmie Świętym bardzo wiele rzeczy jest określanych słowem jakby? Poczytaj jakiekolwiek objawienia, nie wiem, Ezechiela. I zobaczyłem postać jakby z ognia i wyciągnęła się do mnie jakby ręka i był od pasa w górę przepasany jakby ogniem. Tam jest mnóstwo jakby. Wieczernik, zesłanie Ducha Świętego. I ukazały im się języki jakby z ognia. Zauważyłeś to? To Biblia właśnie używa słowa jakby. Kochani, Pan Jezus, kiedy ma przemienienie, jego odzienie stało się lśniące, niby takie jak to folusznik wybieli. Kochani, bo większość rzeczy bożych jest za duża, żebyśmy je pojęli językiem. I to nie znaczy, że nie ma prawdy. Tylko my mamy za mało, żeby ją objąć. Strasznie nie lubię tego katolickiego podejścia właśnie, że przecież my mamy prawdę i ona jest jasno wyrażona. Kochany, jeżeli cię mogę zachęcić, jeżeli zniesiesz moje gadanie, zajrzyj, jest taki odcinek Bukłaków, gdzie ja komentuję dogmaty, gdzie ja komentuję jakby jedyność dogmatów, ich nieodwołalność i tak dalej. I to w jaki sposób w Kościele się o dogmatach mówi. Uwaga, oczywiście, że może być takie jakby, które prawdę rozmywa, to jasne. Ale jest bardzo wiele rzeczy, o których możemy powiedzieć tylko jakby. Większość rzeczy, które mówimy o Bogu, to mówimy jakby. Bo używamy pojęć, które nasz rozum pojmuje i obejmuje, a one nie mogą obejmować i pojmować Boga, bo Bóg jest za duży. Każde prawie nasze mówienie o Bogu jest jakąś analogią. Kiedy mówimy o Bogu, że jest Ojcem, to de facto mówimy, że jest jakby Ojcem. Bo On nie jest takim Ojcem jak ci nasi ojcowie ziemscy. On nie jest tylko figurą najlepszego Ojca takiego ziemskiego. Tylko my w związku z tym, że nie mamy lepszego wyrażenia tego, co to znaczy być w tej relacji, gdzie On jest jednocześnie tym, który nas zrodził, tym, który się nami opiekuje, tym, który nam towarzyszy, tym, bez którego nas nie ma, no to jest jakby Ojcem. Ale On nie jest Ojcem. Bo On jest Ojcem, a jednocześnie jest Matką. I jest jednocześnie i Ojcem, i Matką, i to się w Nim nie kłóci, bo On nie jest ani Ojcem, ani Matką. Więc jest jakby Ojcem i jakby Matką. I to nie znaczy, że nie jest wtedy tym, tylko że to jest za małe, żeby wyrazić prawdę o Nim. Mam nadzieję, że trochę to Ci rozjaśnia. Tą moją jakby mądrą wypowiedź. Panda Lover. Szanuję Pandę Loverów. Czy ojciec ogląda Stranger Things? Jakieś przewidywania odnośnie finału? No więc przyznam, że obejrzałem tylko pierwszy sezon. Podoba mi się jako dzieło filmowe, tylko niestety tam są te straszne momenty, a ja nie lubię horrorów i nie lubię się bać. Ale mam taką ochotę, żeby to obejrzeć dalej. Jeżeli uważacie, że dobre, to mi napiszesz, że dobre i że nie będę żałował. Bo ja nie lubię tych filmów takich, gdzie straszą. Natomiast bardzo czekam, bo widziałem, że 1 stycznia wychodzi nowe Lego ze Stranger Things. Będzie taki dom, który tak się rozkłada. I ten dom to bym chętnie gdzieś zahaczył. Więc to może. Może. Iwona, dlaczego przejeżdżając koło McDonalda zawsze widzę ojca Adama przed oczami? Taka zagwozdka, pozdrawiam. Kochana, bo ja tam jestem. W każdym McDonaldzie zawsze. Tam powinny być moje wizerunki. Drznadwago. Czy jak założę zespół metalowy i nazwę go Langusta w Napalmie, to spotkamy się w sądzie? Dzięki za polecenie Murakami siadł. Za to Taules w ogóle nie siadł. Spotkamy się w sądzie za tego Taulesa, bo jak ci nie siadł, to człowieku, należy cię uwięzić w ogóle i skazać na dożywocie. Czy się spotkamy w sądzie za zespół metalowy o nazwie Langusta w Napalmie? Nie spotkamy się w sądzie, spotkamy się w ciemnej ulicy i zobaczysz, co to znaczy. Serdecznie pozdrawiam. Kochani, chyba będzie, wiecie co, naprawdę już chyba wystarczy. Mam tu jeszcze dużo pytań, ale obiecuję, zrobię niedługo kolejny odcinek. Wiem, zawsze tak obiecuję. Ale zrobię, bo już naprawdę, słuchajcie, ledwo na oczy patrzę, ledwo żyję. Mam nadzieję, że te półtorej godzinki wam jakoś umiliło świąteczny czas. W sensie, może przedświąteczny, bo może w środę żeście, nie wiem, lepili pierogi, albo sprzątali w chacie, albo coś tam sprzątali właśnie, okna myli. Albo może w święta, jak mieliście trochę wolnego i sobie leżeliście na kanapie, to sobie mówię, a posłucham tego jego pitolenia, może mi się zaśnie lepiej. I jeżeli mogłem wam tylko pomóc w myciu okien, w lepieniu uszek, w robieniu farszu, albo w zaśnięciu fajnym, to bardzo się cieszę. Niedługo będzie kolejny Q&A, znowu takie do sprzątania z różnymi waszymi pytaniami. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Życzę wam bardzo pięknych świąt. Spotkajcie Pana Jezusa, bądźcie z Nim. Bądźcie z Nim jak najbliżej w te święta. Jak najwięcej czasu mu poświęci. Waszym bliskim oczywiście też, to jasne. Niech to będzie dobry czas. Bardzo wam błogosławię na te święta. I mam nadzieję do zobaczenia. Kochani, tak jak mówiłem, mam pasterkę u Dominikanów, więc CNN w pierwszy dzień świąt będzie właśnie z tej pasterki. Czy nie, on się pewnie ukaże jakoś zaraz w nocy. Więc zaraz już będziecie na pierwszy dzień świąt mieli nagrania z tego CNN-u. A potem to już oczywiście normalnie. I też będzie w Boże Narodzenie pewna niespodzianka rano o 10:00. Niektórzy pewnie spodziewacie, ale będzie. No to chyba tyle na dzisiaj. Dobrych świąt, do zobaczenia. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię. A, jeśli mogę, jeszcze zachęcę, bo dawno chyba tego nie mówiłem. Kochani, jeżeli możecie, to wspierajcie nas na Languście. Jak wiecie, żeśmy zakończyli Patronite'a, mamy teraz swój własny ten kanał, że tak powiem, wspierający na Languście. Jak wejdziecie na Langusta na Palmie, tam jest zakładka Wspieraj nas. Czy to jednorazowo, czy tak, wiecie, co miesięcznie, będziemy bardzo, bardzo wdzięczni, żebyśmy mogli te materiały dla was nagrywać. A we wtorek w ogóle, kochani, kolejna rozmowa z cyklu Rozmowy pod Palmą. Będę miał bardzo ciekawego gościa. Dwugodzinna rozmowa, więc znowu będzie coś do sprzątania. Myślę, że bardzo ciekawa, bardzo fajna. Taka, no, fajna. Z nie do końca wierzącą osobą. Chociaż wierzącą, ale tak... Nie, może nie będę zdradzał. We wtorek zobaczcie na Languście. Ściskam, pozdrawiam, z Bogiem, wszystkiego pięknego. Pa, pa.